Kochani moi drodzy złoci, to nie jest tak, że Wikusia tą kanapę kupiła, żeby się na niej byczyć, leżeć do góry brzuchem i pić jakieś drineczki. Nie, ona od początku taki był zamiar, że ma służyć do goszczenia cudownych, wspaniałych person na tej kanapie. Właśnie wymyśliłam tą teorię. No ale co? Wyszło jak wyszło, jest fajnie. Tak, jest miejsce dla dwóch osób na kanapie, są dwa mikrofony, jest nowe światło. Wchodzimy w nową erę Glow Up podcastu i to wszystko dzięki temu oto wspaniałemu człowiekowi, który siedzi tutaj jako pierwszy z gości, można by rzec, chociaż tutaj mieszka, na tej kanapie. Brawa.
Dziękuję bardzo. Zasłużone.
Oczywiście. Przedstawiać nikomu Kamilka nie musimy, dlatego że praktycznie w każdym odcinku porządnie cię obgadujemy. Ale to oni zawsze mnie prowokują do tego. Ja sama z siebie, ja złego słowa bym nie powiedziała. Niech mnie ręka boska broni od tego. W tym odcinku, kochani, będą rzeczy, które mogą być dla niektórych tabu, mogą być newralgiczne, więc jeżeli nie macie jeszcze 18 lat albo nie chcecie takich rzeczy słuchać, to po prostu nastawcie się na to, że to będzie i może ten odcinek nie jest dobrym wyborem. Natomiast jeżeli jesteście otwarci na takie różne tematy, to czujcie się ugoszczeni. Zróbcie sobie kawę, herbatę, co tam chcecie pić. Ja kawy nie mam, bo mi nikt nie zrobił. Ale mam lemoniadę. Będzie. Kochani, zanim przejdziemy do tematu jakże pikantnego i ciekawego dzisiejszego odcinka, to muszę się odnieść jeszcze, bo jest kilka ogłoszeń parafialnych, będzie kilka odnośników, ale szybciutko, bo od razu robi nam się długi wstęp. I od tego zaczniemy. Ostatnio padł pod ostatnim odcinkiem podcastu taki komentarz, że Wiciu, moja droga kochana królowo podcastów, tak tam była chyba, nie?
Tak.
To jest cytat. Złota moja najdroższa, kontynuacja cytatu. 6 minut wstępu to trochę za długo. Otóż, żeby to było jasne dla wszystkich, kochani, to nie jest ten rodzaj podcastu, w którym my wchodzimy i mamy rzetelną wiedzę. Nie, my tutaj przychodzimy sobie pogadać, my tutaj się przychodzimy wypocić, wyplotkować, wynarzekać, wyjojczeć. My tu nie przychodzimy po żadną wiedzę, umówmy się, tak? Przyszedłeś tu po wiedzę?
Nie.
Nie, no przychodzimy tu dla jakiejś dobrej tutaj energii, fajnych emocji. Więc jeżeli oczekujecie od tego podcastu, że to będzie piguła, esencja wiedzy, wchodzicie, wychodzicie stąd z nową wiedzą, nową jakąś energią, inspiracją i tak dalej, to nie. To nie to miejsce po prostu, kochani.
Aż mi się przypomniały czasy pisania rozprawek na języku polskim.
Dokładnie.
Musi być wstęp, musi być rozwinięcie, musi być zakończenie i każdy etap musi być zakończony akapitem. I był ujemny punkt, jak się nie zrobiło akapitu.
Zaczęty od akapitu, niezakończony.
Tak, no. Tak, no w sumie tak.
No właśnie. Kochani, to nie jest rozprawka. Czasem będzie wstęp, czasem go nie będzie, czasem będzie trwał godzinę i będzie cały odcinek, będzie wstępem, czasem wiecie. Różnie będzie, co akurat nam los da, to my weźmiemy, bo my po prostu życie jak cytrynę tutaj wyciskamy. To jest jedyna nauka, jaką wynosimy.
Czasem stwierdzę, że Wiciunia takie głupoty plecie, że po prostu skończę montować w 53 minucie, wyeksportuję, wrzucę na YouTube'a i tyle. I nie będzie w ogóle zakończenia.
Właśnie, nie będzie zakończenia.
I wtedy co?
Nic nie będzie. Więc cieszcie się z tego, co jest, bo jest, nie? No, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, to w sumie od razu do dwóch się odniosłam, że jak macie, jest nawet jakiś temat odcinka, to ja nie jestem specjalistą w żadnej dziedzinie, kochani. Znaczy, tak, no jestem specjalistą od wyglądania wspaniale, od pieczenia cudownych wypieków, tortów, no generalnie od wielu rzeczy, ale akurat nie od tych tematów, które poruszam. Oj Boże, się rozweseliłam trochę dzisiaj, mam taki humor akurat. No, to tyle. Coś jeszcze miałam powiedzieć? Weź podpowiedz. A właśnie, chcieliście niebieskie światełko na naszych nowych, wspaniałych mikrofonach. Kamil sobie wziął niebieskie i dał różowe. Widzicie, jaki on jest...
No wiadomo, że dziewczynka musi mieć różowe, chłopczyk niebieskie, no.
Dlatego dzisiaj wzięliśmy go, posadziliśmy na tej kanapie i dzisiaj przyszpilimy te jego konserwatywne, tradycjonalistyczne i jeszcze nie wiem, jakie tutaj epitety użyć, poglądy.
Korwinowskie
i wyciśniemy go po prostu tutaj, przyprzemy do muru. Bo dzisiaj... Oddajemy głos tak naprawdę wam, a w zasadzie wy będziecie prowodyrami tego, dlatego że na tapet bierzemy pytania, głównie od dziewczyn, ale są też od chłopaków, które są skierowane właśnie do chłopaków i ty dzisiaj będziesz przedstawicielem tego jakże zacnego grona, chciałam powiedzieć pachnącego, ale to niekoniecznie zawsze pasuje i będziesz na te pytania odpowiadał. Natomiast zaznaczę już tak trochę w twoim imieniu, że znowu, jakby ktoś się nie domyślił, mężczyźni są różni.
Właśnie to jest moja jedyna obawa tak naprawdę, że nie wiem, czy ja będę godnym reprezentantem tego stanu, tej kasty. Obawiam się, że może tak nie być. Na szczęście większość słuchaczy Glow Upu to są kobiety, to są dziewczyny, które... Bo najgorzej jest, jak trafiają treści z Glow Upu albo generalnie związane z tobą, czy nasze treści, nasz content, jak trafia do takich prawdziwych mężczyzn. Tak. To jest najgorsze. Tak. Oni wtedy są w szoku, ich światopogląd i w ogóle ich zrozumienie świata wtedy legło w gruzach. Lega w gruzach.
Lega, no.
I no też przy ostatnim odcinku z dziećmi też trochę tak było, że trafiło też trochę do takich osób, które były w szoku po prostu, co się w tym podcaście dzieje. Że właśnie to jest taka tak, pogadanka luźna, a nie ekspercki program o macierzyństwie.
Tak, bo tam właśnie był temat, dlaczego chcę mieć dzieci, bo jakieś tam argumenty w mojej, że nie słuchaliście, jesteście zainteresowani, to posłuchajcie, jeśli nie, to nie słuchajcie, no tak jak ze wszystkim, kochani, ale właśnie tam ten temat był poruszony i mimo to i tak przebijały się argumenty moje, dlaczego jednak tych dzieci mieć nie chcę i co zbija te moje pozytywne argumenty i to było wielkie oburzenie w związku
tak,
z tym.
Tak, bo niektórzy oczekiwali eseju na temat tego, dlaczego wspaniale jest mieć dzieci. I ty powinieneś taki esej wygłosić, skoro tytuł to było 5 powodów, dla którego chcę mieć dzieci, a nie, że ostatecznie wynik jest taki, że ty jednak tych dzieci nie chcesz, mimo tych 5 powodów.
No ale
nie tego wczoraj... się spodziewaliśmy, klikając na odcinek, przepraszamy bardzo.
Ale
no,
oglądałam
mamy
wczoraj taki słodki filmik na TikToku z Bobaskiem.
Ten, co ci pokazywałem? Nie, to przedwczoraj było, jak babka pokazywała, jak masaż szyi robiła.
Nie, to było brutalne, to było. Ale taki...
Na TikToku, to była czarna dziura TikToka.
Tak, to była czarna dziura TikToka, no ale ja widziałam taki z mama, z córeczką i się ubierały ładnie i to mnie rozczuliło.
A jak wyjdzie ci chłopiec i będzie chciał iść na piłkę nożną?
To go wyślę do mojego taty na przeszkolenie. Na pewno będzie się cieszył. Dobra, my tu gadu, a tutaj zaraz będzie. To dzisiaj, ile na moim zegarku wyszło 15 minut wstępu? No to ludzie, kochani słodcy, wstydzilibyście się tak zagadywać ludzi pracujących tutaj. Przechodzimy do, w takim razie, ale czekaj, bo nie będzie rozwinięcia teraz. Będzie od razu temat. Mało tego, że nie będzie teraz rozwinięcia, tylko od razu przejdziemy do sedna, do waszych pytań, to te pytania są w ogóle chaotycznie też ustawione. Bo ja sobie weszłam w to okienko i o, to fajne, praktycznie wszystkie były fajne, wszystkie były ciekawe, więc w takiej kolejności są. Więc nie będzie jakoś tak, że najpierw relacje, później wygląd, później dziewczyny, później zdrowie, tylko będzie tak jak zawsze chaos, czyli jak? Wspaniale.
No dawaj, wal pierwszy.
Dlaczego tak często mówicie, cytat, zobaczymy, jak poleci od nas propozycja na przykład wycieczki. Ja jestem szalenie ciekawa.
Nie wiem, dlaczego inni. Mogę powiedzieć, dlaczego ja?
No tak dobra, mówię? Ale jesteś dzisiaj przedstawicielem męskim,
dobrze,
więc się poczuj.
Przedstawicielem męskim, więc się poczuwam. Myślę, że chodzi tutaj w gruncie rzeczy o to, że mężczyzna musi być jak to drzewo, jak ten dąb. Musi być ukorzeniony, musi być realny, musi mocno stąpać po ziemi, żeby ta jednostka społeczna zwana rodziną mogła w ogóle przeżyć. Chociaż dla wielu bycie w partnerstwie nie jest jeszcze rodziną, więc...
Ale co to mam wspólnego z mówieniem zobaczymy?
No już mówię, do tego przychodzę bardzo okay, powoli, dobra. Że po prostu tak przyziemnie patrząc, no to no tak jak ty na przykład, no, że będziesz, że szukasz wakacji, o patrz jakie fajne chodzi, jedziemy, no to ja muszę być tym, który jest w kontrze, który jest przyziemny. Rozumiesz, o co chodzi? Bo w innym wypadku mogłoby dojść po prostu do bardzo ciężkiej destrukcji rzeczywistości, w której jeżeli ja bym był taki jak ty, to ty byś mówiła, o patrz, jakie fajne wakacje, chodź lecimy. Ja bym mówił, o dobra, to lećmy i byśmy jutro lecieli.
Ale Kamil, no dobra, ale jak nie chcesz jechać na wakacje, to też można zawsze powiedzieć, no nie, teraz nie mam ochoty, może za miesiąc i to jest już bardziej konkretne, a nie takie zobaczymy. A oglądamy sobie film wieczorem, no, zobaczymy.
No, ja się zgadzam z tym, że to jest jedna z takich najgorszych odpowiedzi, jakie można dać. Na zasadzie nie wiem, zobaczymy na 50%, na 70%.
Ale to jest bardzo częste. Mi się to kojarzy na przykład też z moim tatą, właśnie takie męskie. Rzadziej to słyszę od
kobiet. To jest unik, który wynika z tego względu, że nie chcesz się konfrontować, bo wiesz, że konfrontacja będzie pożogą. Skończysz bardzo źle. Jak powie... No wyobraź sobie tą sytuację. Kamil, obejrzymy dzisiaj wieczorem serial? Nie, nie chce mi się.
Ale no bo to nie chcę się schamskie, ale słuchaj, a może jutro sobie oglądniemy serial, bo dzisiaj mam ochotę zrobić to. Co o tym myślisz? No jest przestrzeń na dialog i wymienienie się tym, co chce, co nie chce.
Zgadza się, no tak, no. A nie, ale prostu, nie mów, ja bardzo często odpowiadam ci w taki sposób, ale czasami po prostu...
Ty bardzo często mówisz, jak chcesz.
Tak, też jest to forma zgrabnego uniku, ale no faktycznie po prostu czasem te uniki się robi i to jest sygnał do tego, że faktycznie gdzieś tam głębiej jest jakiś powód. W moim przypadku powodem jest to, że ja jestem wielbicielem spokoju, a wakacje, podróżowanie, ruszanie się z domu stoi w przeciwieństwie do spokoju. No mówcie co chcecie, ale od planowania, pojechanie, bycie tam i powroty to po prostu jeszcze później, jak przez 2 tygodnie trzeba się rozpakowywać i wracać do rutyny i w ogóle to wszystko jest po prostu dla mnie chaos, a ja kocham spokój. No to jest dla mnie na tyle po prostu ważne, że naprawdę muszę mieć bardzo humor i ochotę, żeby myśleć w ogóle o tych wakacjach.
Czyli myślisz, że to jest kwestia tego, że dla świętego spokoju tak mówią?
Nie dla świętego spokoju. Jest to forma uniku, żeby powiedzieć stricte, że nie chce mi się teraz jechać, albo żeby powiedzieć szczerze na przykład, ja nie chcę jechać na wakacje. Wiesz o co chodzi. Chcesz to jedź, nie? Ale ja jestem domownikiem, lubię siedzieć w domu. Albo na przykład, no to słuchaj, ale mamy teraz na przykład 10 tysięcy oszczędności, te wakacje będą nas kosztowały 7, no to nie wiem, nie pasuje mi to, wolę sobie jeszcze zaoszczędzić i na coś innego wydać, na przykład, nie wiem, na samochód czy na coś. Po prostu kwestia tego, że czasem jest siła na to, żeby ten otwarty dialog poprowadzić, to jest najlepsze, co można robić, prowadzić ten otwarty dialog, otwarcie mówić o tym, co się czuje, a czasami po prostu tej siły nie ma i się wtedy stawia takie uniki, nie? Problem zaczyna się pojawiać, kiedy te uniki, to się tylko uniki robi, a nie, że się nigdy nie mówi konkretów. Nie?
To teraz mnie zastanawia takie już pytanie teraz ode mnie, indywidualne, wynikające z tego, co powiedziałeś, bo Dlaczego tak rzadko w takim razie mężczyźni, stereotypowo oczywiście rzecz ujmując, no po prostu bazując na pytaniach i własnych doświadczeniach, chcą podejmować jakieś akcje wykraczające poza ich spokój? Czyli właśnie pojechanie gdzieś w nowe miejsce, wyjście gdzieś na kawę, posiedzieć poza domem, tego typu aktywności. Czemu one burzą
tak
spokój?
Nie wiem. A no dlaczego burzą spokój? No bo spokój jest tam, gdzie jest twoje miejsce, w którym czujesz spokój. W większości przypadków u mężczyzn pewnie dom. Jakiś tam znajomy teren, wokół którego się poruszają.
Jak u psa.
Tak, jak u psa, ale nawet nie chodzi mi o samo pomieszczenie, że dom, tylko jakby czynności, które robisz w domu, czyli jakaś ta rutyna taka domowa. No wydaje mi się, że nie wiem, czy tak faktycznie jest, no ale faktycznie z obserwacji chyba tak, że faceci po prostu częściej są domatorami i wolą skupiać się na tym, co jest przy domu, w domu, w okolicy domu. Czego to jest kwestia? Nie wiem, może wychowania? Ja na pewno tak mam po moim tacie. To wiem, nie? Mój tato po prostu jest domatorem 100%. Ja mam to po nim. No wiesz, jeżeli się to obserwowało za mało lata, no to się tym nasiąka. I tyle.
Mój tato też taki jest. Nie chce nigdy jechać na żadne wakacje. Zawsze jak gdzieś jechał, to musiał być stadion w pobliżu, bo po prostu musiał być w tym jakiś wyższy cel, czyli coś związanego z piłką nożną akurat w jego przypadku. Ale na przykład mój brat taki nie jest. Bo jakbyś mu zaproponował, chodź, jedziemy gdzieś tam, to on by się spakował i pojechał, gdyby akurat miał taką możliwość.
No tak, więc to nie jest kwestia, że faceci tacy są po prostu.
Ale to chodzi o to właśnie, o to zobaczymy, o ten brak konkretu, ale okej, to chodzi o, dobra, żeby unik, okej.
Tak, no to jest unik, ale on nie wynika, jakby uważam, że unik nie jest czymś złym tylko ze względu na facetów, że unik sam w sobie jest zły, tylko unik jest wypadkową tego, że facet chce uniknąć konfrontacji, która bardzo często może być po prostu nieprzyjemna. Więc nad tym się warto zastanowić. No komunikacja po prostu. Jak wygląda komunikacja faktyczna? Czy zastanówcie się tak faktycznie, jak często zareagowałabyś źle? Znaczy źle, no po prostu w taki sposób, że ten błogi spokój byś zburzyła na to, żebym ci otwarcie powiedział, że nie chcę czegoś robić.
Ale okej, można powiedzieć raz nie chcę, drugi raz nie chcę, ale jak to jest nie chcę zawsze, czyli zobaczymy, trzeba interpretować jako nie chcę, bo to zaburzy mój spokój, to się dzieje zawsze, to co kobiety mają być z kobietami w związku, żeby się realizować, jakieś coś ciekawego, żeby się działo, czy co, bo nie wiem.
Nie, no to jest jedna z rzeczy, którą się w związku też ustala, nie, jakby buduje. Czyli co lubimy robić? Jeżeli ty lubisz podróżować i chcesz jeździć na wakacje do Grecji, a twój facet tego nie lubi i nie chce, no to jest to jedna z rzeczy, na którą trzeba się zastanowić, nie? Czy to powoduje, że możemy być ze sobą w związku, czy to powoduje, że w takim razie my nie będziemy ze sobą w związku, bo się nie dogadujemy w tej kwestii i cześć.
Dobra, to baby teraz się zastanówcie, nie tylko baby, bo jeżeli chłopcy też mają taką sytuację, to zastanówcie się, czy wolelibyście usłyszeć, zamiast tego zobaczymy faktycznie odpowiedź konkretną i jakby wyglądała ta konfrontacja.
Ale można też przedstawić na przykład, i to w każdej kwestii, nie tylko w kwestii podróżowania, czy wakacji, czy wyjazdów, powiedzieć po prostu, słuchaj, dla mnie to jest ważne, żeby na przykład raz do roku pojechać gdzieś za granicę na tydzień, nie? Ty tego nie lubisz, okej, ale czy możesz na przykład dla mnie, czy możesz się zgodzić na to, żebyśmy raz w roku to robili, albo dwa razy do roku, tam jakieś tam sobie zasady po prostu ustalić? Czy jesteś w stanie to dla mnie zrobić w naszym związku? No i prosta sprawa, nie? Konfrontacja i rozmowa, jakby ustalenie pewnych zasad. Bo najgorsze, co może być, to takie ruchome piaski, w których ani jedna, ani druga strona tak naprawdę nie wie, o co chodzi.
Ja ci to przypomnę, jak usłyszę, znowu zobaczymy. Następne pytanie, żeby się nie skupiać na jednym temacie. Czemu mężczyźni dają ponieść się męskiemu ego, zamiast podejść normalnie do tematów?
Nie wiem, o co chodzi. W sensie, ty na przykład bardzo często mi mówisz, że moje ego, nie wiem czy męskie, czy po prostu moje
męskie,
ego.
Męskie zdecydowanie, bo kobieta w sytuacji jakiejś konfliktowej, nawet jak się zaprze, to ten upór jest całkiem innego rodzaju niż właśnie to męskie ego. To takie charakterystyczne zachowanie związane z tym, że ja jestem facetem, więc ja zadecyduję i zrobię tak, jak mi się wydaje. Bo no, ja tu rządzę.
Ja na przykład tego nie rozpoznaję. W sensie ty mówisz, że moje męskie ego coś tam sprawia, że ja czegoś nie mogę, czy coś mogę, czy że jakoś w jakiś sposób zareagowałem. I ja tego nie widzę po prostu. Ja nie widzę po prostu, żeby męskie ego za tym stało kompletnie.
Czy nie, po prostu ego?
Jeżeli już, to prędzej po prostu ego, ale też bardzo często nie widzę w tym w ogóle ego. W sensie mam ich tutaj...
Najczęściej tak to wygląda, że samemu się tego nie widzi.
No właśnie, właśnie nie do końca, no bo jak ktoś ci to mówi po kilka razy i zaczynasz się zastanawiać nad tym i faktycznie nie widzisz tutaj tego, po prostu masz inny, całkowicie inną wizję na daną sytuację, no to nie wiem, no dla mnie przede wszystkim, co to znaczy? Co to znaczy, że ego... coś ci nie pozwala ci czegoś zrobić.
To chodzi o bardziej życiowe sytuacje. Na zasadzie, nie wiem, jedziesz autem, powiedz, albo nie autem. O, masz rozpalić grilla. I masz na to jakiś swój sposób i przyjdzie ci taki wujek, Mietek z Grześkiem i z Wojtkiem, staną nad tobą i będą się przepychać, bo to się robi tak. Nie, to się robi tylko tak. A ty, gówno, wiesz, to się robi tak. I zamiast załatwić sprawę normalnie i dać po prostu tej osobie, niech sobie zrobi po swojemu, ewentualnie zapytać, czy potrzebuje pomocy, to przychodzi ten facet, rycerz na białym koniu i on ci tą pomoc narzuca, właśnie powodowaną tym męskim ego. Albo nie da ci czegoś zrobić, nawet jeżeli ty radzisz sobie z tym lepiej, na przykład, nie wiem, przykręcić śrubkę, cokolwiek, bo jest to takie typowo męskie narzędzie, więc będzie się z tym pieprzył, za przeproszeniem, pół godziny, zamiast zrobić to, dać tobie i załatwić sprawę w 5 minut, bo to właśnie to męskie ego. Zabrania mu, żeby oddać ten śrubokręt.
Ja tego
albo tego grilla.
W ogóle nie mam. W ogóle takiego czegoś nie mam. Nie mam tego i tyle, no. Nie mam czegoś takiego w ogóle jak męskie ego, bo masz na przykład takie sytuacje, które niby są męskie, a ja się kompletnie na nich nie znam, no to jak mam na przykład, no w przypadku grilla, czy nie wiem, naprawiania czegoś w samochodzie, czy wkręcania jakichś śrubek,
ale
nie znam się na tym, nie?
Nieraz skręcaliśmy meble i zawsze uparcie ty przy tym trwałeś, mimo tego, że idzie mi to o wiele szybciej.
Właśnie i tutaj dochodzimy do sedna, że tu to, ta część męskie nie ma nic wspólnego z sytuacją, tylko to jest moje przekonanie o tym, że ja po prostu daną rzecz potrafię zrobić lepiej.
No i to jest właśnie męskie ego.
Nie, to jest przekonanie, że potrafię zrobić...
Czyli to jest
zrobić
po prostu ego.
No nie wiem, nazywajcie to jak chcecie. Ja takich trudnych słów nie znam, nie używam. Po prostu potrafię zrobić to lepiej, więc o co się daj mi to
o,
zrobić.
O, dobra, no to widzicie, macie odpowiedź. Okej, okay. Dobra. Co sprawia, że dziewczyna staje się bardziej atrakcyjna w męskich oczach?
No to dla mnie dziewczyna po prostu musi być interesująca. To jest, myślę, taka najważniejsza rzecz, bo jest w mojej opinii jest bardzo dużo dziewczyn, bardzo, bardzo dużo dziewczyn, które są dla mnie nieinteresujące, ale to, że dla mnie są nieinteresujące, nie oznacza, że dla kogoś innego będą nieinteresujące. To jest po prostu kwestia cech, jakie ja mam, zainteresowań, jakie ja mam i na przykład... Żeby było prosto, no to powiedzmy tak, ja lubię grać w gry komputerowe, więc podoba mi się, jak dziewczyna przynajmniej trochę kojarzy ten temat. Ale może być gość, który interesuje się sztuką i fajnie, jakby jego dziewczyna interesowała się sztuką. Czyli
zainteresowania.
Bo tak może jak... zabrzmi to trochę brutalnie, ale jeżeli masz dziewczynę, czy chłopaka, ale w tym przypadku dziewczynę, i nie interesuje cię to, żeby zadawać jej pytania, żeby się coś o niej dowiedzieć więcej, no to jakby tu nie ma w ogóle... podstawy do niczego, nie?
No dobra, ale jakieś takie cechy charakteru na przykład, nie już stricte indywidualne, tylko jakiś taki ogół, jest coś takiego w ogóle czy nie? Czy to jest temat całkowicie indywidualny i nie da się wyszczególnić żadnych takich cech?
No myślę, że to jest mega indywidualne, ale z takich na pewno ważnych cech, no to co? Pewność siebie. No na pewno większość facetów preferuje, jak dziewczyna jest pewna siebie.
Mhm. A co to znaczy, że dziewczyna jest pewna siebie?
To jest zbiór takich rzeczy, które są bardzo subtelne, bym powiedział, bo nie chodzi mi o taką pewność siebie nachalną, taką dużą
przerysowaną,
taką, że nie wiem, na przykład ktoś wchodzi i tak, wiesz, jak Heros i rozstawia ludzi po kątach i tak dalej, bo to nie o to mi chodzi, tylko widać na przykład, że ta osoba dobrze się czuje, powiedzmy, ze sobą sama, że dobrze się czuje też w swoim ciele, że jest świadoma tego, kim jest jako osoba i jest świadoma tego, w czym jest dobra, w czym nie jest dobra i dzięki temu tak sprawnie i właśnie z pewnością siebie się porusza przez życie i przez no i też przez relację, którą potencjalnie można stworzyć, nie?
Okay.
Więc to na pewno, no i właśnie taka stabilność. Moim zdaniem stabilność jest mega ważna. No bo...
Stabilność w sensie, co masz na myśli mówiąc stabilność?
No taka stabilność właśnie
psychiczna, w sensie, że nie ma odpałów jakichś?
Nie tylko, że nie ma odpałów, ale też, że wie po prostu, kim jest, czego chce, jakie ma oczekiwania wobec siebie, ale też wobec potencjalnego partnera, skoro mówimy o relacjach. No bo jak masz stworzyć związek z kimś, z kim, kto sam ze sobą nie jest jeszcze git do końca?
Ale nie nawet nie mówimy o związku, tylko wiesz, takie pierwsze wrażenie, wchodzi jakaś laska do pokoju i myślisz sobie, o wow, ale szprycha.
No to dobra,
sprawia,
pierwsze,
że tak
pierwsze, na co ja osobiście zwracam uwagę, jak jest zadbana.
Ale co masz na myśli zadbana? Paznokcie, zrobione włosy?
Nie musi być jakiś konkretnie, że nie wiem, że to jest typ dziewczyny, która zawsze ma wyprostowane włosy, wchodzi w sportowych ciuchach i ma zrobione pazy takie długie, wielkie, szpony. I ma powiększone usta i nie wiem co jeszcze, i rzęsy doklejone, że to musi być ten zestaw, tylko żeby ona po prostu była zadbana, a to w jaką stronę ona...
Że widać, że coś robi w tym kierunku, że o siebie dba, tak?
Dokładnie, może być clean aesthetic, a może być bad bitch aesthetic. To jak ona sobie tam siebie widzi, to jest jej sprawa, ale widać, że po prostu zależy jej na tym, żeby o siebie dbać i to jest jakby istotne, nie?
A po czym to widać? Że ktoś o siebie dba.
Po cerze, bardzo często, po tym, czy ma make-up, jeśli tak, to jaki ma make-up, w jaki sposób ktoś jest ubrany, jak się porusza w tych ciuchach.
A jak po cerze według ciebie widać?
No to jest szeroki temat, nie? Ale na pewno widać, jeżeli ktoś dużo imprezuje, pije i pali szlugi, no to najczęściej widać po nim.
Pod tym względem. Dobra, bo myślałam, że masz na myśli trądzik, bo jeżeli chodzi o trądzik, no to...
Możesz mieć dziewczynę, która ma trądzik, ale ma to przepracowane, wiesz, pracuje sobie z tym trądzikiem, stara się to poprawić i tak dalej. I na przykład stara się go tylko delikatnie zakryć, albo w ogóle się nie stara go zakryć i jakby widzisz po niej, że nie jest to też dla niej jakieś bardzo niekomfortowe, chociaż na pewno, chociaż może być na pewno trochę niekomfortowe, ale nie jest jakieś mega niekomfortowe, no to widać, to właśnie chodzi mi o takie subtelne rzeczy. Rzeczy, nie? To są takie rzeczy, na które bym zwracał uwagę.
Okej, bo jeżeli chodzi o trądzik i to, czy osoba właśnie to, co powiedziałeś, że ktoś pali papierosy, imprezuje, to zaraz widać, że skóra jest na przykład odwodniona, że są takie zmarszczki młodzieńcze, te zmęczeniowe, natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestię samego trądziku, to można super o siebie dbać. Spędzać naprawdę godziny na tym, ćwiczyć zdrowo, jeść, mieć idealną dietę, ale jest jedna rzecz, która nie styka w zdrowiu i ten trądzik będzie, do wyleczenia, natomiast no tak jak mówisz, i tak mimo tego można pracować nad swoją pewnością pewnością siebie gdzieś tam, nie? Mimo tego, że tutaj w tej sytuacji, no to jakby nie zaprzeczając, jest to trudne. Okej, dobra. Czyli taki zbiór takich subtelności i tego, czy ktoś w taki, z tego, co mówisz, mam wrażenie, taki holistyczny sposób dba o siebie. Czyli nie jakieś tam trendy i tak dalej, tylko...
Dokładnie.
Po prostu lubi siebie i w związku z tym jakieś czynności podejmuje.
Dobra. No, też ważne jest to, w jaki sposób się porusza, czyli czy dba też tak
jak w Simsach, tam było różne do wyboru takie chody, nie?
To ten nie, bo to każdy... Nie, właśnie nie, kompletnie nie o to chodzi, że nie wiem, ma ruszać biodrkami czy coś w tym stylu, tylko że na przykład czy dba o swoje zdrowie pod względem jak dziad założył pod względem kręgosłupa. Czy wiesz, czy ma w dupie to kompletnie i wiesz, garbi się, to się garbie, trudno. Wiesz, nie wiem, utykam, bo i bolą mnie biodra, to trudno.
To jestem ja, przecież!
No nie, bo ty właśnie dbasz o siebie, starasz się, wiesz, to naprawić, coś z tym zrobić, tak dalej.
Już jest za późno.
No.
O Boże. Dobra, okej, okay. To temat też jest taki dość szeroki, można by było jeszcze gadać.
A, po włosach. Ja na przykład bardzo zwracam uwagę na włosy. Ale to też jest kwestia tego, że to są rzeczy też, na które ja u siebie zwracam uwagę. No ja na przykład mega ciężko jest mi z domu wyjść bez ogarnięcia włosów. Nie mówię, że mają być idealnie ułożone, że jakieś fryzury i tak dalej, że widzicie po mnie, że ja takich rzeczy nie robię, ale na przykład nie byłbym w stanie bez uczesania się rano, wiesz, no zresztą wiesz, jaką ja mam rutynę z włosami rano, bez ogarnięcia ich, żeby tak schludnie wyglądać, nie mógłbym wyjść z domu, więc
ale
tym
ja
bardziej...
to na przykład znowu robię.
No tak, ty to robisz.
No nie, no czeszę włosy zawsze, ale na przykład związuję po prostu byle jak i wychodzę.
No tak, tak. No to i dla mnie na przykład bardzo atrakcyjne jest to, kiedy dziewczyna zwraca na to uwagę.
Ja ci zaraz dam za innymi. Widzicie, kochani, wiedziałam, że tak będzie. Zaraz nam powychodzą tutaj rzeczy. Nie no, żartuję po prostu. Druga sprawa jest też taka, że nie trzeba chcieć być atrakcyjnym. To też jest wybór, czy my chcemy w ogóle być atrakcyjni dla kogoś, czy nie, potencjalnie. Ja zdecydowanie w większości przypadków wybieram to, że nie chcę. To się nawet nie wybieram, po prostu nie myślę o tym. Okej, okay, do kolejnego pytania lecimy. Dlaczego faceci stosują ghosting?
Nie mam pojęcia, co to jest.
Ghosting, no to, że wiesz, idziecie na randkę, jest super fajnie, wcześniej piszecie tam 2 tygodnie, po czym po randce... Cisza. Nazywa się. Zapadł się pod ziemię, umarł, wyjechał do Honolulu, nie ma.
Mhm. Ale to faceci tak robią? Jezu, ja w takie rzeczy to jestem beznadziejny.
Tak, ja słyszałam o tym, że to jest teraz duży problem z facetami.
Ale z facetami
często,
czy ogólnie?
Że faceci
no bo
to
powiedzcie
robią.
Szczerze, ale dziewczyny tak nie robią?
No nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy mi się zdarzyło.
Szczerze mówiąc, nie wiem. To są kompletnie nie moje tematy, więc tutaj nie pomogę, bo dla mnie to jest potężna odklejka. Niezależnie, czy to robi facet, czy to robi dziewczyna, no jest to po prostu odklejosa w momencie, w którym robi się coś takiego. Jest to oznaka niedojrzałości, właśnie bycia odklejeńcem i od takiej osoby powinno się moim zdaniem trzymać jak najdalej.
Czyli co, jak
krótko,
ktoś się
nie,
zgustuje,
w tym temacie.
To co? Blokujemy?
To...
Wyrzucamy, odcinamy?
To wyb.
Okej. Okay.
To twoja strata, nie? W sensie... I tutaj jest też istotne, żeby się jakby nie napalać za szybko, nie? Myślę. To jest mega istotne, bo ludzie są... Tu bym na laski właśnie uważał, szczególnie w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach, znowu dziaders, na udawanie, że mega dużo lasek. Nie wiem jak z facetami, bo tak... Choćby na pewno też, nie? Ale to mówiąc o dziewczynach, no to dużo lasek po prostu udaje. Gdzieś tam robią sobie idealne profile, na przykład na Instagramie. Są w stanie udawać przez jakiś czas na kilku randkach, że są jakimś tam. Później to się może okazać, że to jest ściema. I czy to jest powód na to, żeby kogoś na przykład zacząć ignorować? Trochę tak, ale jest to niekulturalne rozwiązanie w takiej sytuacji. W sensie, no wyobraź sobie, że z kimś przez jakiś czas spędzasz i nagle się okazuje, że ten ktoś nie jest kim na początku wydawało ci się, że jest. To wkurza cię to, nie? Stwierdzasz, a pierdzielę to. Ale warto by było przedstawić tą sytuację, że słuchaj, to jednak nie wygląda tak, jak wyglądało na początku, więc sorry, ale już nie chcę pisać, nie? Czy coś.
A to nie jest kwestia tego, że mężczyźni boją się zepsucia swojego wizerunku takiego podrywacza, takiego twardziela, na zasadzie, że czują, że okej, już zaczyna się przekraczać ta granica przywiązania, po której coś więcej może się dziać i okej, to lepiej teraz do widzenia, sayonara, albo podbijają swoje ego tym, że ja jej nie odpiszę już.
No to jeżeli tak robi facet, no to jest zwykłym lamusem, nie?
Lamusem!
No zwykłym lamusem, nie wiem jak inaczej to nazwać. No, no takim cieciem.
Czyli wyp i po prostu grubą, jak to się mówi? Nie grubą ręką odciąć?
Można i grubą ręką odciąć kogoś takiego.
Twardą
i
tyle. Ręką odciąć? Nie, no jak to się
grubą
mówi? Grubą kreską odciąć, tak właśnie.
No to ja mam zdecydowanie. Po prostu odcinamy się od takiej osoby, okay. Szkoda czasu.
Niezależnie od pci.
Niezależnie od pci i niezależnie od tego, jak bardzo nam się spodobała, bo to szkoda po prostu jest czasu na kogoś takiego, nie?
Dobra. Czy rozmawiacie o swoich dziewczynach, o tym, co się udaje, a co nie?
Powiem szczerze tak, nie, powiedziałem, że właśnie nie wiem, czy będę dobrze reprezentował klan mężczyzn, z tego względu, że ja zawsze preferowałem, nigdy nie byłem fanem takiego typowo męskiego towarzystwa, więc nie miałem styczności też z takimi rozmowami. Wiem, że prawdopodobnie się takie toczą, bo gdzieś też niektórzy się nie ukrywają z tym, że właśnie rozmawiają o takich rzeczach, ale ja osobiście nie miałem styczności nigdy z takim towarzystwem, żeby tak na przykład bezczelnie obgadywać,
że o, tamta fajna. Ale to nie musi być bezczelnie, nie było pytanie o bezczelne. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że kobiety zawsze, od zawsze to robią, rozmawiają o swoich uczuciach, o tym, co im się w związku udaje, co się nie udaje, albo często, nie mówię, że zawsze, no często. I o to chodzi, o to jest pytanie, czy mężczyźni też rozmawiają, czy wszystko, co się dzieje w związkach, to jest ich prywatna sprawa i nigdy w życiu nic na ten temat w ogóle nie mówią.
Nie, no myślę, że rozmawiają, tak. No myślę, że rozmawiają, tylko pytanie, w jaki sposób to właśnie robią.
Czemu z góry zakładasz, że bezczelnie?
Jakoś tak mi, to jest moja pierwsza wizja. Jak generalnie, wiecie, nie, mówię, nie mam dużo styczności z facetami. Wolałbym, świadomie wybrałbym raczej damskie towarzystwo niż męskie, ale na przykład jak przebieram się na siłowni w przebieralni, to słyszę, o czym rozmawiają i bardzo często to są właśnie rozmowy w takim tonie, nie? Niekoniecznie o dziewczynach, ale generalnie o różnych rzeczach.
Ale w jakim tonie?
No właśnie, no stary, co tam? No, zajebiście tutaj... Nie mogłem ścieść tej szkole, sprycha mi wchodziła, więc wyszedłem na trening. A wczoraj cię nie było na treningu. Wczoraj reścik był, sobie pykałem w lolka, nie?
Nawet ostatnio na siłowni słuchałam sobie e-booka i obok mnie ćwiczyła grupka, nie wiem ile mogli mieć, tak 17-18 lat chłopców i chłopaków, młodych mężczyzn. I właśnie takie mieli tony. Każdy był inny z wyglądu. Natomiast ton każdy miał właśnie ten sam. Taki jakby celowo obniżony głos tak w dół, wiesz, żeby brzmieć w ten sposób. I to takie, co tu się dzieje?
Każdy jest gangsterem, każdy jest raperem i każdy owija sobie dupki wokół palca, nie? No to takie rozmowy to nie wiem, podejrzewam, że są, a ja osobiście, no na przykład jak my zaczęliśmy się spotykać, no to z bratem rozmawiałem, brat mnie pytał właśnie o ciebie, ale tak na zasadzie, żeby właśnie poznać bardziej ciebie i twoje cechy charakteru jako osoby, a nie o jakieś, wiesz, inne
No to
rzeczy.
O to właśnie jest pytanie, no. Czyli gadacie, okej. Okay. Ale bardziej z takimi bliższymi osobami, a nie, że tak... Tylko też to zależy od charakteru. Czy chcesz się popisać, czy po prostu faktycznie zwierzyć komuś i pogadać, to wtedy bardziej z kimś bliskim. Okej. Okay. Czy rozmawiacie z kolegami o tym, że macie crusha na jakiejś dziewczynie? Zdarzyło cię tak, nawet jeszcze w czasach szkolnych, na zasadzie,
to nie,
że,
nie za moich czasów szkolnych.
Ale ona mi się podoba.
Nie, w życiu.
Ale nie słyszałeś, żeby gdzieś inni chłopcy tak mówili? Że ojejku, ta dziewczyna mu się podoba.
Raz
albo z tą dziewczyną chciałby pójść na randevu.
Jak kolega popatrzył na dziewczynę, która szła po dziedzińcu szkoły.
Dziedzińcu szkoły.
No tak, bo mieliśmy w liceum taki dziedziniec. I wokół były takie krużganki i z nich można było obserwować. I powiedział, że o, ta mogłaby być moją żoną.
Wiem kto mógł to być.
Więc to był...
Ej, ale to mega słodkie.
No tak, to słodkie.
No to dziewuchy są zdecydowanie bardziej wylewne pod tym względem. Ja jak z koleżankami siedziałyśmy, to obgadywaliśmy chłopaków jak leci, w sensie wiesz, o, ten fajny, ten niefajny, a w tym mi się podoba to, a w tym tamto. No jakoś tak dużo się mówiło na ten temat.
Ale wiesz, nie wiem jak teraz to wygląda, no bo mówię, za moich czasów szkolnych bardzo często właśnie Wici o tym mówię, że to co się teraz dzieje wśród młodzieży dla mnie jest szokujące, bo za moich czasów szkolnych my gadaliśmy o najlepszych buildach w gierce. Nawet w liceum, nie? Wiesz, po prostu nie... Trochę był ten wiek zainteresowania dziewczynami przesunięty na późniejsze lata niż teraz to jest, tak mi się wydaje.
Może to była kwestia indywidualna po prostu.
Też była kwestia indywidualna, bo też zawsze właśnie ja otaczałem się osobiście takimi osobami, które miały podobne zainteresowania do mnie, czyli właśnie nie dziewczyny, tylko bardziej nie jakieś dziewczyny. Takie chłopięce, beztroskie życie. Wiem, że były też takie osoby, tacy chłopcy, którzy bardziej byli właśnie, wiesz, na zasadzie to właśnie raper i randki z dziewczynami i tak dalej. Ale to była mniejszość, to była zdecydowana mniejszość.
A teraz, że jest większość, tak myślisz?
A teraz nie wiem, po prostu.
Okej. Okay. Czy po sikaniu się wycieracie? Kiedyś słyszałam, że się da, ale mało kto to po prostu praktykuje. Bo dziewczyny się wycierają po sikaniu.
No. Nie, ja się nie wycieram po sikaniu.
Tylko co robisz?
Szczepuję w jutarka. No trzeba wystarczająco długo poczekać, żeby mieć pewność. Później podskoczyć kilka razy na palcach.
To dlatego ja myślałam, że tak strzepują, żeby spodnie jakoś majtki się ułożyły, czy tam wszystko w tych gaciach równo. Ten gest taki, wiesz, zawsze w filmach, że tak... No a to tak. Jest strzepywanie siku.
Tak, no. No ale różni faceci różnie to robią, bo niektórzy na przykład biorą fiutka w palce i tak palcami, ale ja osobiście, ja na przykład w miejscach publicznych, ja mam wstręt do toalet publicznych. Po prostu mam wstręt do toalet publicznych i staram się niczego wtedy nie dotykać. W domu to jest, no to jest pikuś, bo masz czas, możesz sobie to zrobić, wiesz, po swojemu 100%, ale w miejscach publicznych ja w ogóle bym się totalnie brzydził, nawet jeżeli chodzi o właśnie wycieranie się, totalnie brzydziłbym się dotknąć swojego księcia papierem toaletowym.
Swojego
Skąd
księcia?
Możesz wiedzieć, co ktoś z tym papierem toaletowym robił? Fu.
Nie, to jest popadanie w paranoję, Kamil.
Nie, nie zapomnę, jak lata temu na siłowni urwałem sobie kawałek papieru toaletowego, żeby się wysmarkać i się po prostu capił gównem ten papier toaletowy, bo ktoś brudnymi palcami się chyba podcierał, zostawił resztki na tym papierze toaletowym. No daj się spokój, dajcie żyć. Nie, naprawdę, toalety publiczne mnie tak...
Ale można przecież zawsze pójść z chusteczkami. Dziewczyny wiecznie mają chusteczki ze sobą w toalecie.
No można, ale czy jest taka potrzeba? Nie wiem, szczerze mówiąc. Raczej wydaje mi się, że nie.
Dziewczyny, od dzisiaj przestajemy się podcierać i skaczemy nad toaletą.
Może jeszcze inaczej, jak facet jest obrzezany, to może wtedy w ogóle inną higienę trzeba jakoś utrzymywać. Nie wiem. Wydaje mi się, że to może
bardziej
być bardziej problematyczne. Ale za to polecałbym bardzo, żeby faceci zwracali uwagę na to, że jak idą do toalety, to żeby przed sikaniem umyć ręce.
Tak, to zdecydowanie.
To też zwróćcie uwagę, że naprawdę mało kto... W ogóle są cały czas faceci, którzy po skorzystaniu z toalety wychodzą bez mycia rąk. To jakby, jeżeli kiedyś to zauważycie, to od razu bijcie w tył głowy i po uszach targajcie. Ale no, poradziłbym też właśnie przed sikaniem umyć ręce, zanim się będzie siebie dotykało, nie?
No. Niby faceci chcą zdobywać dziewczyny, ale czy to prawda, czy jednak chcą być zdobywani?
Ja osobiście nie lubię zdobywać, ja wolę być zdobywany. To 100%, po prostu przepaść, nie? Kompletnie nie mam fanu ze zdobywania. Lubię być zdobywany. Lubię po prostu, kiedy dziewczyna mi okazuje, że jest mną zainteresowana, lubię, kiedy mi pokazuje, że na przykład jej imponuje, lubię, kiedy jej mówi, że jestem fajny. No po prostu tak mam i tyle, no i co? jakby jakaś dziewczyna chciała mi poderwać, to by był najlepszy sposób.
Ty to jesteś fajny i ładny,
no,
tak?
Ja sam osobiście nie mam w ogóle fanu z takiego zdobywania właśnie.
Wydaje mi się w ogóle, że bardzo mało facetów ma fan z tego tak naprawdę.
No bardzo prawdopodobne, bo w sensie po co?
Jeżeli idą w kierunku właśnie, bo to wynika z tego, że faceci są strasznie leniwi, tak stereotypowo. To jest, są bardziej leniwi od kobiet. Bardziej, przynajmniej ja to widzę, mają jedno zadanie, w kierunku którego chcą jakby zrealizowane i nic dookoła tego nie robią. Kobiety są bardzo wielozadaniowe i bardzo dużo rzeczy robią i mają tej energii zazwyczaj więcej działają dookoła siebie i tak dalej, ale to mówię stereotypowo. Więc wydaje mi się, że jakby z tego już wynika to, że im się po prostu nie chce. Dlatego tak mało facetów przynosi kwiaty, dlatego tak mało facetów zaprasza na randki, dlatego tak mało facetów organizuje jakieś wyjebiste oświadczyny i tego typu rzeczy. Właśnie dlatego mi się wydaje, że tak mało facetów się po prostu pod tym względem stara. Wiem, że są takie jednostki, że potrafią zorganizować jakiś magiczny wieczór z malowaniem obrazów i tak dalej, ale w większości przypadków z tego, co słyszę, to dziewczyna jest prowodyrką tych wszystkich najbardziej romantycznych rzeczy w życiu.
Myślę, że większość facetów raczej woli skupić się na sobie niż na organizowaniu jakichś sytuacji, które będą skierowane na dziewczynę. Po prostu w ten sposób. Jakiś taki sposób myślenia, który idzie w ten sposób, że ja skupiam się na sobie po to, żebym ja był lepszy, po to, żebym ja był bardziej interesujący i wtedy tą dziewczynę jakby przyciągnę tym, że ja jestem coraz fajniejszy i coraz lepszy.
I to jest właśnie męskie ego. To jest totalnie przykład męskiego ego.
No to nazywaj sobie to jak chcesz, nie? Po prostu mówię, jaki być może jest za tym tok myślenia.
Okej. Okay. To wychodząc od tego pytania, że wam się nie chce, jak
to nie było pytanie, to było twoje stwierdzenie.
Well, nazywaj to jak chcesz. Koniec cytatu. Czy rozmawiacie z kolegami... Ale nie to, to już było. Jak się zachowujecie, kiedy chcecie pokazać, że dziewczyna wam się podoba?
Co ja bym zrobił, jeżeli chciałbym pokazać, że dziewczyna mi się podoba, to poświęcałbym swój czas na tą dziewczynę.
I to znowu jest to męskiego. Mój czas. Jego prywatny czas. On jej poświęci. Dziękuję.
Ale dosłownie. I specjalnie zwracam na to uwagę z tego względu, że właśnie jest moda teraz na to ignorowanie. Mhm. I w jaki sposób chcesz pokazać dziewczynie, że ci na niej zależy, kiedy ignorujesz jej wiadomości, kiedy rozkminiasz, że oto ja jej nie odpiszę przez ileś tam godzin, to ona wtedy pomyśli, że ja jestem niedostępny i to będę wtedy fajniejszy. I w drugą stronę to samo, nie? Totalnie straciłbym zainteresowanie dziewczyną, która by mi nie odpisywała i by mi pokazywała właśnie, że no to jak mi się zachce, to ci odpiszę, jak mi się nie zachce, to ci nie odpiszę. To spierdzielaj, co ty sobie myślisz?
No, Jezu, jak agresywnie.
No tak, no prosto, nie? Więc po prostu pokazałbym, że chcę poświęcić właśnie swój czas, swoje myśli, że poświęcam...
O, myśli nawet?
Na ciebie. No tak, no...
Wiesz, czyli ten czas, przecież ofiarowanie potencjalnej wybrance czasu.
Tak, dokładnie, ale nie tylko w danym miejscu tu i teraz, że idziemy na randkę i w ten sposób czas razem spędzamy, tylko na przykład jeżeli o czymś rozmawialiście i ta rozmowa ci w jakiś sposób
zainteresowała
i stwierdziłeś, że sobie to porozkminiasz później jeszcze w czasie wolnym poza randką albo, nie wiem, dowiesz się coś więcej w tym temacie i przy następnym spotkaniu znowu z tym widzisz, powiesz, że o fajnie, tam wtedy opowiedziałeś mi o tym, że kraby zimują pod kamieniami. I ja sobie to sprawdziłem faktycznie. I przy okazji się dowiedziałem, że właśnie w Polsce są najsmaczniejsze kraby na całym świecie. Jadłaś kiedyś kraba? No to wiesz, to jest takie właśnie pokazanie, że to jest... No, że właśnie, że fajnie się gadało, okay. Więc idziemy dalej.
Że ona zainspirowała go do tego, dobra.
Dokładnie. Także, ale to z tym ignorowaniem to naprawdę, no cyrk, nie?
To było szybkie. Czyli przede wszystkim, okej. Okay. A widziałeś tak po swoich kolegach, chociaż no nie wiem, ale tak po męskim gronie, na przykład po braciach swoich, jak pokazywali, że są zainteresowani jakąś dziewczyną?
Też myślę, że atencja.
Atencja po prostu. No. Adoracja. Rozkręcanie warsztatu.
Tak, rozkręcanie warsztatu. No tak, po prostu dawanie atencji. No i tyle, no.
W takim razie, czego w charakterze dziewczyn nie lubicie? Co odstrasza mężczyzn u dziewczyn? Jakie cechy, jakie zachowania?
No to w kontrze do tego, co mówiłem wcześniej, niedbanie o siebie na pewno jest ultra odstraszające.
No ale o właśnie, teraz w drugą stronę, bo ja chcę konkret, ja chcę przykład. Po czym stwierdzę, że ta dziewczyna o siebie nie dba? To włosów nie uczesała?
No tak, no po takich rzeczach właśnie. Zwracam najbardziej uwagę na takie naturalne rzeczy, bo wiadomo, że nie wiem, make-up, to jak dobrze jest zrobione i tak dalej, to można mieć zajawkę, można sobie to robić i tak dalej. To nie jest najważniejsze. Ale po takich właśnie naturalnych, zdrowotnych rzeczach, czyli właśnie czy sport uprawia, czy w jaki sposób się żywi, czy właśnie cera, jakaś tam nauka, tego typu rzeczy, nie? Czyli i to wszystko zamykam właśnie w to dbanie o siebie, no bo to de facto jest dbanie o siebie. Czy ona woli, jak wraca z pracy, to czy woli sobie zjeść jakiegoś fast foodzika i obejrzy sobie jakiś paradokumencik albo jakąś galę, pato, czy coś w tym stylu i później położy się spać, nawet nie zmyje make-upu, bo jej się nie chciało. No to jakby, no to wiesz.
Okej,
okay, no.
O to ci chodzi, dobra.
Sprzątanie, to też jest taka istotna rzecz. Dla mnie osobiście, wiem, że to są kwestie indywidualne, no. Jak na przykład bym widział u dziewczyny, z którą bym się już trochę spotykał, że ma mega chaos i właśnie nie sprząta, nie ogarnia, no to też jest dla mnie taki red flag, nie? Żebym,
czyli
to, no.
Bałaganiarstwo, a tak zachowania takie stricte już charakterowe... Albo właśnie jakieś zachowanie, już abstrahując od dbania o siebie, od jakiejś tam aparycji.
Mega toksyczne i red flag dla mnie to jest taka próba zgaszenia chłopaka. Taka pokazanie mu, że ja właśnie jestem taką mocną dziewczyną, że żaden facet nie będzie w moim życiu mi na przykład, nie wiem, mówił, co mam robić, albo nie będzie mi nieposłuszny. Bo to też jest taki dość
czyli
częsty...
domina.
Tak, to jest dla mnie totalnie odpychające, a wiem, że też niektórzy mogą to lubić. Dla mnie po prostu musi być zdrowy balans, żeby nie było, że w drugą stronę. Po prostu zdrowy balans musi w tym być. Ale może na przykład być taka dziewczyna, która ma do tej pory w życiu miała nie za dobre relacje z facetami, też na przykład w domu, i że później w związku będzie to wychodziło, nie? Na pewno dla mnie też antyatrakcyjne jest, kiedy dziewczyna się nudzi bardzo często. W sensie, kiedy nie potrafi się nudzić, bo w nudzeniu się nie ma nic złego. Tylko, że nie potrafi się nudzić i tą nudę chce, jakby tą frustrację z nudy raczej, stara się przelać właśnie na kogoś, nie? Że znajdź mi rozrywkę, znajdź mi coś, co mogę robić. No to są takie rzeczy, które...
A są jakieś takie ogólnie, że wiesz, że faceci tego nie lubią. Tak stereotypowo, faceci tego nie lubią po prostu. Bo wiesz, no, że właśnie twoi znajomi, twoi bracia, rodzeństwo, że oni mieli tak, że oni nie. To u baby nie.
No wydaje mi się, że cały czas jest tak, że niefajne jest, kiedy dziewczyna zbyt bardzo stoi przy swoim właśnie.
Czy uparta jest?
Że uparta, że właśnie, że hadra, że...
A co znaczy, w którym momencie dziewczyna jest za bardzo uparta i w którym momencie jest hadrą?
No wiesz, to są takie, tak naprawdę takie cienkie granice, nie? Nie da się powiedzieć tak konkretnie, nie? To jest kwestia, myślę, że bardziej nie intensywności sytuacji, a powtarzalności. W ten sposób bym powiedział, że jeżeli zdecydowanie w większości sytuacji, albo nawet zawsze, musi być tak, jak dziewczyna chce, to wtedy
czyli
jest coś nie tak.
Zdrowy,
nie?
Upór, spoko, ale takie upieranie się dla swojej racji tylko dla zasady, to już jest taki red flag.
Tak, na zasadzie, albo ty jesteś chłopem, to ty nie wiesz, nie? Bo a dużo jest takich dziewczyn teraz.
Bo tak się wychowuje dziewczyny też. Dziewczyny się bardzo często wychowuje na zaradne, takie, które muszą sobie same radzić, ale i tak chłopa muszą mieć, no bo przecież chłop daje tak. Status, daje dziecko, daje coś tam, ale że chłopy są niezaradne, to i tak musisz jakby zakomunikować mu to oczywiście, bo to pozwala jakby sobie przejść do porządku dziennego nad tą frustracją z tym związaną, ale też jakby kaleczy mężczyzn, daje im też przyzwolenie na to, żeby tacy byli, bo sami z siebie tacy nie są, więc to jest
no
bardzo
i przejmowanie złożone. Części na przykład obowiązków facetów, czy części nie tyle obowiązków, co rzeczy, które mogliby po prostu zrobić, bo na zasadzie właśnie ty tego nie zrobisz dobrze.
Okej.
No to dla mnie to jest takie anty, bo po prostu to pokazujesz w ten sposób, że nie masz do niego zaufania i trochę szacunku, no dokładnie.
I infantylizujesz też go. Okej. Okay. Czy wyrażanie uczuć jest dla was trudne?
No myślę, że dla wielu facetów jest bardzo trudne wyrażanie uczuć. Dla mnie osobiście nie jest trudne, raczej, ale tak obserwując, no pracowaliśmy na ślubach, robiliśmy filmy ślubne, tam prowadziliśmy czasami wywiady, czy zadawaliśmy parom właśnie takie pytania odnośnie ich relacji i było zdecydowanie widać, że faceci mają duży problem z tym, żeby o tym rozmawiać. No inny trochę temat, że mówią o tym do trochę obcych ludzi, bo do nas, do ludzi tworzących jakby film z ich ślubu. Być może łatwiej im się rozmawia jakby jeden na jeden z partnerką, ale też często właśnie nam pani młode mówiły o tym, że no, że on jest taki, że za bardzo nie lubi rozmawiać o tych rzeczach, więc że powodzenia wam życzę, nie? W tym robieniu tych wywiadów. Więc myślę, że zdecydowanie ciężko facetom jest cały czas mówić, no to tam jakaś kwestia wychowania pewnie, nie?
No tak, bo chłopcy mają nie płakać, nie?
No tak w skrócie mówiąc, no to, to tak. I pewnie też kwestia tego, że faceci nie do końca rozumieją swoje emocje. I to, co się jakby dzieje.
Albo bagatelizują, może ignorują, bo są ważniejsze sprawy niż to.
No.
Są emocje przypisane bardziej cały czas w kulturze kobietom jednak, nie?
Mhm.
A jak to można, taką radę na szybko, jakbyś miał dać, jak sobie radzić z wyrażaniem uczuć z tej męskiej perspektywy, co pomaga, żeby się przełamać?
No myślę, że po prostu mimo wszystko mówienie o tym, bo tak, taką mam obserwację, że po prostu za każdym kolejnym razem jest coraz łatwiej mówić o emocjach. A te pierwsze razy to można zrobić sobie tak na skróty, czyli na przykład porozmawiać o emocjach poprzez wiadomości, nie? Chociażby. Mm-hmm. Żeby po prostu przełamać te lody i później już jak się te lody przełamie, no to już się łatwiej rozmawia. Okay. I tak jak mówię, za każdym kolejnym razem już coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej.
To w takim razie, czy wkurzają was pytania od dziewczyny, typu kochasz mnie jeszcze? Takie upewnianie się.
Nie. Mnie nie. Ja sam pytam.
Kamil sam pyta 5000 razy dziennie, czy dalej go kocham.
Ale to na równi z mówieniem po prostu, że cię kocham. W losowych momentach po prostu poczuję, że chcę powiedzieć, że cię kocham i mówię to. Albo alternatywa jest taka, że pytam, czy ty mnie kochasz. Jako takie random, wiesz.
Czyli ogólnie nie wkurzają.
Mnie kompletnie nie.
Dobra. A czy obrzydzają was włosy na ciele u kobiety? Na rękach, brzuchu, wąsik?
To znowu myślę, że to jest totalnie indywidualne. Ja osobiście nie przepadam. W sensie też na swoim ciele nie przepadam. Ogólnie za obłosieniem na ciele nie przepadam. Jestem ogolony zazwyczaj, jak widać. Nie, nawet u facetów nie lubię, jak są faceci tacy mocno zakłaczeni. Nie siedzi mi to po prostu estetycznie, nie?
Zakłaczeni!
I uważam, że po prostu gładkie ciała są ładne. To jest moja estetyka i dlatego też uważam, że u dziewczyn to mi się podoba, nie? I pewnie są gdzieś tam faceci, którzy lubią też owłosione ciała. Zresztą dawniej, za czasów naszych rodziców, to trochę też moda na to było, żeby chociażby miejsca intymne były bardziej owłosione.
Ale to nie jest też kwestia mody, po prostu jeszcze niedawno nie było maszynek takich
no
dostępnych.
No tak, i to było trudniejsze, nie?
Jak ktoś się golił, to mężczyźni, a kobiety nie, ani nie goliły pach, ani nie goliły nóg, nic nie goliły.
No.
Więc może jest kwestia właśnie nie tego, że to jest twoja estetyka, tylko to jest kwestia tego, na co się napatrzyłeś jako nastolatek.
No być może, ale to wpływa na to, że to jest moja estetyka, nie? Jakby no wiadomo, nie urodziłem się i nie miałem od razu perka, lubi gładkie ciała, tylko no jest to jakby wypadkowa jakiegoś tam wychowania, właśnie napatrzenia się i tak dalej.
Ale to jest w ogóle, czy obrzydzają was?
A czy obrzydzają?
Pytanie. Czy nie, czy ty lubisz, czy preferujesz, czy nie? Tylko czy cię obrzydza, że kobieta ma na ciele włosy?
Nie. Nie, mnie osobiście nie obrzydza. Myślę, że w większości facetów też nie obrzydza, ale po prostu nie.
Każdy
jest...
ma preferencje swoje.
Tak, ale jest to raczej uważane za nieestetyczne i lepiej, żeby go nie było, albo żeby był mniejszy, niż jakby miał być, nie? Na tej zasadzie. Ale tak, żeby obrzydzać, to nie, no nie. Bo...
Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia opatrzenia się po prostu i tyle. A szczerze mówiąc, ja nie rozumiem, jak może coś takiego obrzydzać na takim świadomym, dorosłym poziomie. To tak jakbyś powiedział komuś, że nie wiem, obrzydza mnie twoja skóra na rękach.
Ale nie, no...
Obrzydza mnie twój nos. Twoje nie, oczy no, mnie obrzydzają. Obrzydzać to
tak
może cię gówno na przykład.
Masz wujka, który ma wąsa i cię brzydzi ten wąs.
Ale dlatego, że jest naprzylepiony do twarzy tego wujka, a nie jakby sam wąs.
I nie chciałabyś, żeby ten sam wąs był na gębie twojego faceta, albo ten facet może nie chce, żeby ten sam wąs był na gębie jego dziewczyny, nie? Bo po prostu go brzydzi wąs, nie? Może tak być, ale bez przesady, że owłosienie jako ogólnie, nie?
No to było
wiadomo,
pytanie.
Wiadomo, że ludzie są owłosieni.
Włosy po prostu na ciele, jakiekolwiek włosy.
No nie, bez przesady, nie?
Dobra. Czy przez wagę równa się wygląd? Nie podchodzisz, nie spotykasz się z dziewczynami?
No trochę nie do mnie pytanie, bo ja się...
No dobra, no ale tak ogólnie powiedzmy, że ty jesteś singlem.
No i przez wagę i przez wygląd?
Przez wagę, a tak. W nawiasie jest wygląd.
Tak, zdecydowanie. Wygląd jest bardzo ważny i nie ma co tutaj tego ukrywać. No. I poza tym jest pierwszą rzecz, jaką doświadczamy, kiedy widzimy innego człowieka, więc jeżeli to nam nie odpowiada... no to ciężko pójść dalej później w relacji. Ale jeżeli zdarzy się tak, że znasz osobę, która bardzo ci odpowiada pod względem charakteru, inteligencji, zainteresowań i tak dalej, udało wam się już poznać, ale wygląd ci nie do końca odpowiada, to nie jest to wcale coś, co zadecyduje o tym, że nie możecie być parą i że nie możesz kochać tej osoby, nie? Po prostu wygląd nie jest jedynym czynnikiem, ale jest jednym z czynników. No i jest również tym czynnikiem, który jako pierwszy jest doświadczany.
No tak, ale to w ogóle moim zdaniem takie pytanie o wygląd, czy nawet o te włosy, to jest totalnie rzecz, której nie można zadać jednej osobie, bo to jest mega indywidualne. Ile ludzi, tyle gustów. I no. Naprawdę, no, możesz mieć, wziąć tak stereotypowo przepiękną kobietę i wziąć 100 mężczyzn i nie każdemu się ona spodoba, po prostu. Nie każdemu się ona spodoba, albo wziąć stereotypowo jakoś, nie wiem, kogoś, kogo ktoś może nazwać brzydkim i też ktoś inny uzna, że jejku, cudowna, piękna uroda, mega ciekawa i to jest moim zdaniem totalnie indywidualna rzecz. No są, wiadomo, stereotypowo nagle jest taki trend, no to jak dziewczyna się, czy tam chłopak wpisuje w ten trend, to jest większa szansa, że będzie mieć więcej followersów na Instagramie, ale w takim prawdziwym życiu na co dzień, gdzie nie masz tego przypozowania, tylko liczy się też tak jakby całokształt, to już totalnie jest indywidualne.
No tak, tak.
Jak ale samo wśród z drugą stronę, nie?
Czyli reasumując, to jak ktoś wyglądał, tam było, że waga.
Czy przez wagę nie podchodzisz, nie spotkasz się z dziewczynami?
Przez wygląd ogólnie, nie? Przez wygląd.
Przez całokształt.
Ale właśnie to, co kto lubi, no to już jest kwestia indywidualna. No ale tak, no to by w ogóle było krótkowzroczne powiedzieć, że nie, że wygląd nie ma znaczenia.
W sensie, no, tylko właśnie problem polega na tym, że się łączy, jak się mówi o wyglądzie, to się łączy go z tym stereotypowym takim, może nie stereotypowym, ale tym trendującym nurtem.
W sensie?
No na zasadzie, że mówisz, że wygląd ma znaczenie i tutaj w domyśle jest, czyli musisz się wpasować w obecny trend, nie?
A, to jak wszyscy inni wyglądają.
Tak, wyglądać jak wszyscy inni, na takiej nie, zasadzie, no czyli nie. W latach 2000, i mega pytanie, płaski czy, brzuch, płaska pupa.
I pytanie, czy takim facetom chcesz zaimponować, czy chłopakom, nie? Bo jeżeli tak, no to go for it, nie? No ale ja osobiście na przykład, jeżeli miałbym szukać partnerki, to bym nie zrobił się na chłopca typ piłkarzyk, tak jak jest raz modny z grzywką, tak, kręcone wiem, włoski i jakieś tam inne cechy. No bo to taki chłopiec trafia do konkretnego typu dziewczyny, nie? Tylko właśnie najlepiej jakby skupić się na sobie, zrozumieć siebie, zrozumieć to, kim się jest i w ten sposób też zrozumiesz to, jaka partnerka będzie dla ciebie odpowiednia, jaka ci się podoba, nie?
Okej. Okay. To w takim razie, jeśli przez 10 lat się nie oświadczył, to się oświadczy? Twierdzi, że ma jeszcze czas.
To jest w ogóle jakieś toksyczne. Takie rozmawianie o oświadczynach na zasadzie, że to jest jakaś gra, że to jest, masz deadline na oświadczyny. Albo się ktoś chce oświadczyć, albo się ktoś nie chce oświadczyć. I to jest kwestia do rozmowy. Ja czegoś takiego kompletnie nie kumam, że dziewczyna bardzo chce oświadczyn i wyczekuje na nie, a gość twierdzi, że ma jeszcze czas na to, żeby się oświadczyć. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że...
Tym bardziej, że co to tak naprawdę, co to zmienia? To jest taki gest. Moim zdaniem to jest tak, jak, nie wiem, ktoś ci mówi, że ale bym chciała dostać bukiet różowych kwiatów. No. A, ja mam jeszcze czas na bukiet różowych kwiatów. No jakby to jest taka deklaracja, ale jak mówimy o czasie 10 lat, czy w ogóle nawet, nie no, nawet kilku miesięcy, bo przecież tak samo możesz zerwać zaręczyny, tak samo możesz wziąć rozwód, tak samo możesz, jak jesteś po prostu bez tych zaręczyn dziewczyną i chłopakiem, powiedzieć, no dobra, no ale nam się już nie układa, to się rozstajemy. Jakby jaka jest różnica, bo ja nie wiem.
No dokładnie, więc trzeba indywidualnie dwie osoby w parze muszą się zastanowić, czym dla nich jest bycie w relacji, czym dla nich jest bycie zaręczonymi i czym dla nich jest bycie małżeństwem. Mm-hmm. I czy to się tak bardzo różni. Indywidualnie, każda osoba z osobna i później one muszą to ze sobą skonfrontować, bo na tym polega relacja właśnie, że się dwie osobowości ze sobą konfrontują. Mm-hmm. I jeżeli ten facet widzi, że tobie tak bardzo zależy na oświadczynach, albo mu nawet o tym otwarcie mówisz, a on to ma w nosie, bo on ma totalnie inny widzimisię na tą sytuację, no to też pasowałoby mu o tym powiedzieć i że to jest nie w porządku.
Tylko nie na takiej zasadzie oskarżycielskiej, nie? Tylko właśnie to, co powiedziałeś, że ja mam tak, ja czuję tak.
Dokładnie.
Jakby, nie, to jest, ty jesteś chamem, ty mnie nie kochasz, bo ty się nie oświadczyłeś, tylko po prostu czuję się niekochana, albo czuję się, że nie zależy ci tak bardzo na tej relacji, jak mi zależy, bo dla mnie oświadczyny są ważne. Co ty o tym myślisz? Jak to wygląda z twojej perspektywy, nie? Na takiej zasadzie.
Bo bardzo często jest cały czas w Polsce takie przeświadczenie, że oświadczyny są wstępem do ślubu. I po prostu na przykład facet może nie chcieć myśleć w ogóle o ślubie, jakby o całej tej idei robienia ślubu, wesela, zapraszania gości i tak dalej. Mm-hmm. I dlatego nie oświadcza się, bo będzie czuł presję, że skoro się oświadczyłem, to w przeciągu następnego roku czy dwóch pasuje wziąć ślub, więc dlatego się nie oświadcza. Jeżeli tak jest, no to pasowałoby to jakby obgadać z partnerką, że ja mam na to taką wizję i z tego to wynika, nie? A jaką ty masz wizję na to oświadczenie? No i ona na przykład ci powie wtedy, nie, no dla mnie możemy się oświadczyć, ale nie musimy nigdy brać ślubu, albo weźmiemy sobie za 10 lat. To, że to zależy tylko i wyłącznie od nas i wtedy być może się dogadacie w tej kwestii.
No ale w Polsce też jest taki nacisk społeczny cały czas na to, że by formalizować związek, że sformalizowany związek ma większą wartość niż związek niesformalizowany. No, pytanie, czy faktycznie tak jest, to też znowu jest kwestia indywidualna, bo to jest to, ile duchowości sobie do tego związku i do tego, jak ten związek określamy, dopiszemy. A w ogólnym rozrachunku jakby to chyba Pazura kiedyś o tym powiedział u siebie, że dla niego jak chłopak z dziewczyną żyją razem, są ze sobą, to są po prostu mężem i żoną, bo on tak ma to uszeregowane w swojej głowie, nie? I no. Trochę tak jest. Czy uważacie, że dziewczyny mają gorzej w życiu?
Nie. Ja nie uważam, że dziewczyny mają gorzej w życiu. Uważam, że teraz dziewczyny są w uprzywilejowanej pozycji, że świat idzie w stronę, w której dziewczynom po prostu jest coraz łatwiej się poruszać i bardzo dobrze. Ja jakby jestem za tym i zgadzam się. Natomiast czy ciężej mają? Nie. Jakby wiadomo, że są sytuacje, w których dziewczyny mają ciężko, a są sytuacje, w których faceci mają przepierniczone. I uważam, że ten właśnie świat, który jest teraz, idzie w tę stronę, że ten klasyczny mężczyzna może się nie odnaleźć w tym świecie. Zresztą gdzieś kiedyś słuchałem jakiegoś podcastu na ten temat. Czy to psycholog mówił, albo psycholożka, że bardzo dużo przychodzi starszych facetów, klientów na terapię z tego względu, że świadomie rozumieją to, że nie odnajdują się w dzisiejszym świecie. Że nie ogarniają tego, jakie są trendy w dzisiejszym świecie. I z tego względu potrzebują z tym pomocy, nie?
Że się nie potrafią pasować po prostu, bo zostali inaczej wychowani.
Dokładnie, zostali inaczej wychowani. Nie było czegoś takiego, że dziewczyna jest na tak samo wysokim stanowisku jak on na przykład w firmie i że on, albo że ma przyjmować polecenia w ogóle od kobiety, że to powinno być tak, że inaczej to wygląda i że sobie, i że jakby teoretycznie kuma, że nastąpiła zmiana i że to jest już teraz w porządku, ale mimo tego przez to wieloletnie wychowanie i to jak było, no to on tego nie może ogarnąć. To jest super, że on idzie na tą terapię, nie? Ale ile jest takich facetów, że nie idzie na tą terapię, albo w ogóle tego nie przekmina, tylko po prostu jest oburzona tym, że w taki sposób to wygląda. Albo nawet nie uzewnętrznia tego oburzenia, ale we wnętrzu cały czas to w nich siedzi właśnie, że to, że ten świat jest taki beznadziejny teraz i że tak, wszystko schodzi na psy, nie?
Później te komentarze takie sfrustrowane z tą podpisanym imieniem i nazwiskiem na profilu zdjęcia z żoną i dziećmi, a tam taki toxic shit wylany gdzieś tam na profilu jakiejś dziewczyny, która ma feministyczne treści na przykład, czy jakiegoś chłopaka, który nakłada makijaż. Okej, to w takim razie 5 zachowań kobiet, dzięki którym związek byłby lepszy. Tak, takie szoty. Rzuć takie krótkie, po prostu 5 takich szotów.
Umiejętność rozmowy.
Ale co to znaczy? Dobra, miało być krótko, okej?
Okay? No właśnie.
Chciałam rozwijać, dobra, umiejętność rozmowy, no.
Naprawianie...
Samochodu?
Nie.
Zlewu.
Naprawianie konfliktów, problemów, rozwiązywanie ich. Zachowanie spokoju.
Mhm. Jeszcze 2.
Fajna dupa, fajne dyski.
Jezu, nie mogę.
Proste mordo, nie?
Nie, no bo to zachowania mają być, to jeszcze 2.
Jakie są jeszcze cechy? Podpowiedz mi.
Zachowania.
Zachowania,
jakie pyszny są? Obiad, że gotuje.
To nie są zachowania.
Łaska, że daje przestrzeń na coś tam, że pozwala grać. Pozwala w ogóle, co tak to brzmi. No. Pozwalać to można. Nie wiem, co chciałam, coś bez tego.
No wszystko sprowadza się do rozmowy, nie? Tak naprawdę.
Okej, okay, czyli 3. Dobra.
Tak, powiedzenie, otwartość umysłu na drugą osobę, z którą chce się...
Z zachowaniem spokoju, że tak. To przede wszystkim, dobra. Okej, to z perspektywy chłopa, czy istnieje coś takiego jak przyjaźń męsko-damska?
Tak, istnieje i nie kumam tego, jak można powiedzieć, że nie istnieje przyjaźń damsko-męska.
Dużo osób tak uważa, że nie jest to możliwe, żeby istniała przyjaźń damsko-męska, bo że wyniknie po prostu prędzej czy później napięcie seksualne, ale Umówmy się, są osoby też homoseksualne, które pozostają w kontaktach przyjacielskich z osobami tej samej płci. Ich to nie dotyczy? To już jak dziewczyna jest lesbijką i ma przyjaciółki lesbijki, bo przyjaciółki po prostu dziewczyny, to ona nie może mieć przyjaciółek dziewczyn, bo tam może jej się któraś spodobać fizycznie?
No hipotetycznie tak, ale to w ogóle jest dla mnie stroglodowaciałe rozważanie. Mhm. I już tłumaczę dlaczego. To, że masz przyjaciela, albo to będę mówić z perspektywy faceta, to, że masz przyjaciółkę i się dobrze z nią dogadujesz i nawet powstanie napięcie seksualne, po pierwsze, nie oznacza, że pójdziecie do łóżka się bzykać. Samo powstanie...
Można też coś innego w łóżku robić.
No, można.
Zaraz bzykać. Boże, jakie ordynarne zachowanie. Oglądać Harry'ego Pottera pod chodą. Na przykład czas najwyższy by był oglądnąć.
W każdym razie, moim zdaniem samo powstanie napięcie seksualnego to jest kompletnie, nie ma w tym nic złego. Mm-hmm. Jakby umówmy się, to jest jakby normalna część człowieczeństwa.
To impuls jakiś też jest, nad którym nie zawsze panujesz bez odruchu.
Dokładnie. Realizacja tego to jest inny temat.
To już podjęcie działania, świadomie decyduje.
Zgadza się. Ale dla mnie w ogóle miłość to jest totalnie coś ponad przyjaźń i ponad napięcie seksualne. No, god damn it, kiedy w końcu jakby to zostanie rozróżnione? To nie jest tak, że wystarczy być z kimś przyjacielem i lubi się z nim zykać, o i to jest miłość, nie? I tu się... I tu,
ale co ty w ogóle, co ty teraz mierzasz wątki? Bo jest pytanie, czy w ogóle jest możliwe z perspektywy męskiej, żeby istniała przyjaźń damsko-męska, czyli idziecie sobie, jesteś w związku, ale idziesz z laską do kina, no nie wiem, co się robi z przyjaciółmi, no Boże, gracie w planszówki.
Rozumiem, bo chodziło mi o to, że w kontekście posiadania innego, w kontekście posiadania związku, że nie mam o takiej możliwości, że
Nawet w sumie niekoniecznie w kontekście.
I masz
jeszcze
dodatkowo przyjaciółki.
Nie, niekoniecznie w kontekście związku. Tylko po prostu, że się przyjaźnisz z dziewczyną.
No to tak, no to tym bardziej. Na zasadzie takiej właśnie, że przyjaźnimy się, bardzo lubimy spędzać czas, lubimy sobie pogadać. Może być nawet to napięcie seksualne. Możemy je ignorować albo nie, możemy je spożytkować, jeżeli poza tym nie jesteśmy w żadnych związkach. I też wcale nie musi być miłości pomiędzy tymi dwoma osobami.
Wracając jeszcze do punktu wyjścia, to są osoby, które uważają, że po prostu prędzej czy później, która strona się zakocha w przyjaźni damsko-męskiej. Ale moim zdaniem to jest bullshit, bo tak samo można powiedzieć, jak się przyjaźnią dwie dziewczyny albo dwóch facetów. Prędzej czy później, która się zakocha. No jak?
Ale może
jak?
Tak być.
No może, ale dlaczego z góry zakładamy, że prędzej czy później któraś z osób się... ale dlaczego?
To jest też pytanie o to, czym dla kogo jest właśnie miłość, nie? No bo może być tak, no, z czego wynika, że nagle się w sobie zakochują? Albo się na przykład kochały od...
Co nagle, to po diable.
No właśnie, dokładnie. bo nagle decydujesz, to w sumie fajnie nam się spędza czas, lubimy razem oglądać filmy, jest napięcie seksualne, no to w sumie może ja kocham tą osobę. Jakby dla mnie to trochę nie działa w ten sposób, bo jeżeli... Być może warto wtedy nawet to skonfrontować i właśnie porozmawiać o tym, że coś takiego się dzieje, nie?
Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu strasznie nie wiem jak to określić... Zdemonizowane, właśnie, tego słowa potrzebowałam. Zdemonizowane jest, szczególnie w naszym kraju, który jest bardzo konserwatywny, jakiekolwiek relacje damsko-męskie, dlatego że potencjalnie w tym tradycyjnym rozumieniu świata mogą prowadzić do kontaktów seksualnych, a kontakty seksualne, seks w ogóle jest strasznie zdemonizowany, co widać po tym, jakie nastawienie mają Polacy właśnie do edukacji seksualnej chociażby. I sam pomysł, że ich dziecko może uczyć się na temat seksu, jest dla nich niesamowicie straszne i nie wynika to z tego, że są zamknięci umysłowo, tylko wynika to z tego, że po prostu zdemonizowano seks jako coś, co jest nieczyste, coś, co czego się trzeba wstydzić, co trzeba chować dla siebie i tak dalej. Owszem, to jakby jest bardzo intymne przeżycie i związane z intymnością i z tym, co jest jakieś takie... No nie chcemy iść z tym i wystawiać na pokaz i głosić na cztery strony świata, wiadomo. Ale nie jest to coś, po czym się robi człowiek brudny. A tak się niestety bardzo dużo osób uważa. I to jest ten powód, dla którego wydaje mi się, że sporo osób uważa, że nie może być przyjaźni damsko-męskiej. Że tam może w ogóle dojść do takich myśli, że to już jest ten zaczątek i to niszczy w ogóle taką, wiesz, czystość przyjaźni, jaka może być między kobietą a kobietą, mężczyzną a mężczyzną, wiesz, no taki bullshit po prostu, który jest cały jakby okrojony w te nasze społeczne problemy jako narodu całościowo.
Mhm. Dwie ogarnięte osoby bez problemu mogą moim zdaniem tworzyć przyjaźń damsko-męską, tylko faktycznie muszą to być ogarnięte osoby, które nie szukają na przykład...
dramy.
Nie szukają, tak, przede wszystkim dramy, nie szukają, nie próbują zbudować swojej pewności siebie na drugiej osobie.
Nie chcą też wzbudzać niczyjej zazdrości w ten sposób, to mm-hmm. no okej.
Okay. No faktycznie muszą to być czyste intencje.
Tak, na takiej naturalne. Okej, okay, to co w takim razie brzydzi mężczyzn u dziewczyn? Brzydzi, tak, faktycznie brzydzi. Jakieś albo zachowania, albo jakieś takie... nie wiem, dłubanie w nosie, puszczanie bąków, tego typu rzeczy.
No to wiadomo, że tak, ale takie same rzeczy jak u innych ludzi podejrzewam. Ja bym nie rozróżniał tutaj w ogóle płci. Że to, co na przykład...
Ci,
tak. Że to, co... że są rzeczy, które facet może robić, a dziewczyny to już będą obleśne. No jeżeli facet na przykład idzie chodnikiem i się schara, to jest na tym samym poziomie obleśności. Nie jest to bardziej obleśne tylko dlatego, że dziewczyna to zrobiła.
Okay.
Więc nie ma, ciężko mi znaleźć takie, że tylko dziewczyna coś robi i to jest obleśne, nie?
Okej, okay, to w takim razie, czy mężczyźni mają wzwód na widok innych dziewczyn? W sensie innych, rozumiesz, innych niż ich dziewczyna? Czy po prostu na widok dziewczyn? No to możesz odpowiedzieć po prostu ogólnie, że o, widzisz jakąś dziewczynę i czy faceci mają tak po prostu o samego widoku wzwód? Wydaje mi się, że to znowu, ja bym nie sama odpowiadam na to pytanie, już się tak przyzwyczaiłam, ale jak już pomyślałam, to powiem, że jak tak samo jak dziewczyna, czasami widzisz jakiegoś faceta i masz tak, fajny.
No.
No co wiesz, no ale no powiedz, tak. No to tylko chciałam tak z babskiej perspektywy też nadmienić.
Ogólnie z biologicznego punktu widzenia, tak, faceci mają zwód, jak dziewczyna im się podoba. I tak powstają dzieci, moi drodzy. Ale także randomowo, że jakaś laska idzie i nagle wzwód, to nie, wydaje mi się, że nie. Ja tak nie mam, więc wydaje mi się, że nie, bo wzwód jest wypadkową jakiegoś takiego większego podniecenia seksualnego, czy w ogóle podniecenia seksualnego, a nie właśnie, że na przykład jest laska i ona mi zaimponowała tym, że fajnie wygląda. Ale też wzwód może być, może pojawić się wzwód z innych przyczyn. I to jest takie coś, że...
Nie tylko z podniecenia seksualnego, tak, nie tylko dokładnie. Po prostu z jakichś szeregu innych rzeczy.
Zwykłych biologicznych rzeczy, no dokładnie. Ale także nagle, nie wiem, stoję w kolejce w sklepie i nagle mi się zaczynają napinać dżinsy, bo przede mną w kolejce stoi ładna laska, no to nie. To... I wydaje mi się, że jeżeli ktoś by tak miał, to że... nie wiem, nie chcę osądzać, ale wydaje mi się, że trochę jest tu coś już do sprawdzenia temat.
No też mi się tak wydaje.
Bo jednak jakieś takie granice społeczne powinny być, nie?
Granice społeczne, ale to nawet dla własnego komfortu psychicznego, bo to może prowadzić w zależności od charakteru do sytuacji, to może eskalować po prostu, wiesz, do jakichś nadużyć. O,
tak,
właśnie,
tak samo tak. Jak podoba ci się jakaś laska, to nie stoisz, nie patrzysz się na nią, wiesz, że dosłownie wiesz, się wgapujesz.
Czy gwizdasz, czy robisz
albo nie wiem,
się
ślinisz,
robisz... Tak, tak, tak.
Fajna dziewczynka.
Eksotyzm. Tak. O, mamo. Dobra. W takim razie, czego faceci najbardziej oczekują od dziewczyny na samym początku relacji?
Ja bym oczekiwał tego samego, od co powiedziałem, że ja bym dawał, czyli atencji, właśnie uwagi, okay. Poświęcenia swojej uważności po prostu na mnie, na moją inteligencję. W takim znaczeniu, że właśnie na przykład na nasze wspólne rozmowy, na wspólne spędzanie czasu, żeby to było bardziej quality. No dobra. To tego bym oczekiwał, takiego zaangażowania,
no to
i faktycznie pokazania, że zależy dziewczynie, a nie, że to jest tylko taki side job, nie?
Okej, okay, side job i ten i udaje, że no nie, ja nie odpiszę, bo jestem niedostępna dopiero za 3 godziny. To jest w ogóle dla mnie takie śmieszne marnowanie czasu. No. Jakby wiesz.
I w ogóle... marnowanie czasu i marnowanie w ogóle procesora, mózgu swojego.
No tak, żeby rozkminiać takie dodatkowe rzeczy. Tak. Ta ludzie, już życie jest wystarczająco skomplikowane, nie komplikujcie go sobie dodatkowo.
Dokładnie, skup się na tym, jaki nowy czołg chcesz sobie w grze kupić, a nie na tym, żeby rozkminiać strategię tajemną podrywu.
Dobra, okej. Okay. I teraz coś, co zawsze wzbudza niedowierzanie lekkie, u mnie przynajmniej. No. Czy naprawdę mężczyźni porównują sobie rozmiary przyrodzenia, na przykład w szatni na WF-ie?
A czemu niedowierzanie? Że nie wierzysz, że tak jest?
Nie,
tak?
Że dla mnie to jest takie, że ale po co? W sensie nigdy w życiu nie porównywałam rozmiarów moich cycków z koleżankami na zasadzie: ej, dobra, to pokaż ty, ja mam takie, ty masz takie, okej, okay, no nie robiłyśmy tego nigdy, nie? No w sensie, wiesz, no to gdzieś tam w głowie, z tyłu sobie myślisz, dobra, ta ma większe, coś. Chociaż nie wiem też, czy się ktokolwiek fokusował na tych cyckach, może przelotnie, ale raczej tak, wiesz, całokształtowo się porównuje, nie? No. O, ta jest szczuplejsza, ta ma dłuższe włosy, ta ma krótsze coś tam. A u facetów jest ten stereotyp, że oni sobie te fiutki porównują po prostu, kto ma dłuższy, czy tam grubszy, czy większy,
ja
czy żelasty.
Ja tego nie doświadczyłem, więc z mojej perspektywy nie. Ale faktycznie tak jak mówisz właśnie z tymi cyckami prędzej, gdzieś tam w okresie dojrzewania, w szatni, podczas przebierania się, wiesz, że taka obczajka, każdy na każdego, bardziej...
Z ciekawości po prostu?
Z ciekawości poznania ciała innego, okay, i porównania z, jakby swoich ciał, no bo nie ma tego w Polsce, nie ma tego w edukacji pokazania, jak wyglądają różne ciała, wiesz, zastanawiasz się, a czemu on ma, ja mam taki brzuch, a on ma taki, a czemu ja mam
takie szerokie biodra? Tak, są tylko takie szerokie wyidealizowane biodra? Ciała pokazywane.
Tak, dokładnie. Okay. Dlaczego tak bardzo się jakby jest ileś tam chłopców w szatni i każdy wygląda w gruncie rzeczy, ma jakieś inne cechy, nie? Ten ma pępek taki, ten ma pępek inny i gdzieś do tego tak samo też dochodzi do porównywania gdzieś tam właśnie, wiesz, fiutka, tylko nie takiego stricte, że przykładamy sobie właśnie fiutki do siebie, tylko patrzysz po prostu.
No ale czekaj, bo ty stanąłeś 2 centymetry przede mną, to się co, tak jak się wzrost mierzyło, wiesz, o, ty stoisz na palcach, no. A ty po skosie tam zmierzyłeś, to nie. To
nie, no na przykład właśnie, że ktoś ma bardziej opinającą bieliznę, ktoś ma mniej opinającą bieliznę, no to takie okay. Coś może prędzej, nie?
Dobra, jak są tu jacyś panowie, którzy robili takie rzeczy, i to jest... to potwierdźcie albo zaprzeczcie.
No i to jest coś, co mega by się przydało, bo ja nawet...
Porównać tak od linijki?
Tak, dokładnie. Taka wiedza, która nawet nigdy nie pojawiła się w szkole i nawet w ogóle rzadko się pojawia w takiej edukacji nawet pozaszkolnej, jakiejś tam powiedzmy internetowej, o tym, jak właśnie różne potrafią być penisy nie w zwodzie. Bo wiesz, bo porównywanie, stereotypowo porównuje się penisa w zwodzie, nie?
A jak, znaczy nie wiem.
No jakby to jest w domyśle porównywania fiutków, no bo wiadomo, że nie takich fiflaków piszących, nie? I, no ale właśnie jak różne są penisy, kiedy są nie w zwodzie. Jaka tu potrafi być duża różnica. I to jest ten moment, w którym porównujesz się z innymi chłopakami właśnie na przykład podczas przebierania. Wiadomo, że...
Tak, nie, tak, no to jest, znowu to się rozbija edukacja seksualna, bo rzetelna edukacja seksualna prezentuje to dzieciom, nastolatkom, jak różne są ciała. Żeby wyzbyć ten nastolatki z takiego przekonania, że z ich ciałem jest coś nie tak, bo to przychodzi po prostu naturalnie. Ja na przykład miałam tak z piersiami. Byłam przekonana, że piersi kobiece muszą wyglądać w jeden określony sposób. Z tego względu, że zobaczyłam jedyne cycki i to pierwsze cycki, jakie w życiu zobaczyłam, były w gazecie mojej mamy. Coś typu twój styl. Pani miała idealne, piękne piersi. I ja później przez długi czas nie widziałam, żeby moje w ogóle w tą stronę szły, żeby nawet były blisko. I miałam takie, Jezu, przecież to jest jakaś deformacja, to jest jakieś genetyczne uszkodzenie, wiesz, coś poszło nie tak. A tak samo właśnie jak mówisz, że z penisami, tak samo jest z piersiami kobiecymi, że tych kształtów są dosłownie tysiące. No. I one będą się mega od siebie różniły, ale jedyne, jakie do nas docierają, szczególnie właśnie w tym newralgicznym wieku dorastania, są idealne. Są jak odlane z mosiądzu, po prostu ze złota, z jakiejś nie wiem czego. I to niszczy banie tak samo chłopcom jak dziewczynkom w obie strony, nie?
A nawet z facetami powiedziałbym, że jest jeszcze gorsza sytuacja, bo penisów w ogóle się nie pokazuje w dzisiejszych czasach. Jak odpalisz sobie jakąś pornografię, no to masz właśnie penisy w zwodzie i to z bardzo dziwnej perspektywy, gdzie wyglądają one totalnie nienaturalnie. Są powiększone, ale tak, żeby nie w zwodzie. Gdzie widzisz penisy nie w zwodzie? Nie widzisz tego w ogóle. Tego
na
nie
pomnikach.
No, na pomnikach,
tylko na rzeźbach.
Na rzeźbach właśnie antycznych. No. I to jest jakby jedyne chyba źródło, nie?
Dobra, zostawmy na razie cycki i fiutki w spokoju. Ważne pytanie. Księżniczki czy królowe?
Królowe. Oczywiście, że królowe.
No
jak królowa ma więcej włości, więcej mocniejszy tytuł, to czy po co się za księżniczkę brać, jak można za królową?
Dobra.
Proste.
Dlaczego chłopakom tak ciężko się przyznać do błędu?
Nie wiem. W sensie To jest indywidualne. Jak można powiedzieć, że chłopakom ciężko przyznać się do błędu? Tak samo dziewczynom jest ciężko się przyznać do błędu, jeżeli mają problem z przyznawaniem się do błędu.
Czyli dobra, znowu kwestia taka, no nie wiem, czy akurat to się tak stereotypowo do facetów przypisuje. Jest, widziałam takiego mema, że kobieta prędzej kwestia się przyzna wychowania. Do błędu, jak faktycznie ma rację, niż jak jej nie ma.
No, coś w tym jest. Ale myślę, że to kwestia w gruncie rzeczy wychowania, że dziewczyny są wychowywane na bardziej ugodowe, a faceci na bardziej właśnie...
Zawziętych.
Tak,
ale wiesz,
upartych.
Co też z wychowania... Jak masz się przyznać do błędu, jak za błędy w dzieciństwie byłeś karany?
No.
Albo klapsem, albo reprymendą. Boisz się po prostu przyznawać do błędów. I dużo ludzi po prostu tego nie robi i tak samo nie przeprasza, bo jest to związane z bardzo dużym strachem po prostu. Z takim oceną,
ale też
z byciem odrzuconym.
To, co mi przychodzi do głowy, to jest pastwienie się nad błędami. To jest bardzo toksyczne i bardzo psuje.
Jak ktoś
to...
później tak wyrzuca.
Tak, że właśnie okay. Jak ktoś ci się przyzna do błędu, to ty zamiast mu powiedzieć, że no to okej, okay, nic się nie stało, to widzisz... A mówiłem ci, że tak będzie i...
Ale tak jest właśnie w dzieciństwie, no wiesz,
tak,
co chodzi?
Tak, tak, dokładnie.
To, i to też działa w drugiej stronie, bo tak samo też się uczysz reagować na cudze błędy, wiesz, tą agresją i tym wytykaniem, tym, co mówisz, no to wszystko jest kwestia tego, żeby zauważyć to.
Ale można też nad tym pracować, już będąc dorosłym i właśnie w związku,
tak.
Nie? Że właśnie jak ktoś ci się przyzna do błędu, no to doceń to i... Powiedz o tym otwarcie, że doceniasz.
Mhm.
I też ze swojej strony spróbuj właśnie przyznać się do błędu, zobacz, jaka będzie reakcja na to i ewentualnie zwróć uwagę, jeżeli ktoś właśnie będzie się pastwił nad tym błędem. Nie? Mhm.
Dobra, to teraz pytanie, które mnie, szczerze mówiąc, takie pejoratywne uczucia względem tego pytania poczułam, jak je przeczytałam. Dlaczego powodujecie kompleksy u dziewczyn?
Nie wiem, czy spowodowałem jakikolwiek kompleks u kogokolwiek. Nie, po prostu nie jestem tego świadoma, a jeżeli tak, to totalnie nieświadomie to musiałem zrobić. I nie sądzę, żeby to...
Powiedziałeś mi, przepraszam bardzo, że mam palce jak serdelki, czy jak parówki. Tak było, kochani.
No tak, ale no właśnie. I to totalnie nieświadomie na zasadzie takiego... Do wcipu.
Bo ty powiedziałeś,
no
wiesz, że popatrz, jakie ja mam palce, jak pianista, a ty jak parówki. To mi powiedziałeś, no co?
No i tak, ale śmiałem się mówiąc to na zasadzie żartu.
O, beka, pamiętam to do dziś.
No wiem, no przepraszam, ale, ale właśnie to bardziej może wynikać z jakiejś... No nie wiem, kurczę, bardzo ciężko mi odpowiedzieć, z czego to... Jeżeli ja komuś to zrobiłem, to właśnie tak jak mówię, nieumyślnie i być może
ale
w formie żartu...
Ale nie mam kompleksu na punkcie moich palców.
I ktoś... No to dobrze. I ktoś na przykład może nie skumać tego żartu, a jeżeli ktoś świadomie mówi przykre rzeczy, no to kurde, nie wiem, no to ma poważny problem ze sobą taki ktoś, kto to mówi, nie?
Ale wiesz co, mi się też wydaje, że właśnie najwięcej wynika to z takich przypadków na zasadzie... Dziewczynki są uczone tego, żeby bardzo uważać na swoje ciała, żeby te ciała były nienaganne. I w momencie, w którym jakiś chłopak sobie żartuje, że o, masz tam włosy jak strach na wróble, bo dzieci tak ze sobą żartują, też mówią takie rzeczy czasami, tak jak właśnie z tymi palcami, jak parówki. Bezmyślnie, no po prostu. On tak wyżyk umysłu tak zwany.
Mhm.
I dziewczynom to dużo bardziej zapada w pamięć, dużo bardziej je rani, nawet jak gdzieś tam się zaśmieją i udadzą, że po nich to spływa z tego właśnie względu, że kulturowo dziewczynkom się na mniej pozwala pod względem tego wyglądu, na mniej tych uchybień, że ma być po prostu jak najładniej, jak najidealniej, nie? Na takiej zasadzie.
I
to nie jest kwestia mężczyzn, to jest kwestia właśnie
też jest
wychowania kobiet.
Kwestia tej bariery ochronnej, którą masz w momencie, w którym ktoś coś takiego mówi. No, jeżeli ja tobie mówię, że masz palce jak parówki, a ja mam jak pianista i ty masz podstawę zrozumienia, że ciała są różne, no to mówisz na to, no tak. No tak jest.
Ale to ty masz krzywy ryj.
W sensie po prostu zdajesz sobie sprawę z tego, że są różne palce, różne dłonie, różne ciała i jakby nie rusza cię to, nie? Został stwierdzony fakt. Masz barierę taką ochronną, która ci, która ci zapewnia tą ochronę, nie? No a w momencie, w którym nie masz takiej bariery ochronnej, bo właśnie nie ma nauczenia dzieci tego, czym, jakie są ciała, no to wtedy powstają kompleksy, nie?
Moim zdaniem to w ogóle tak gdzieś tam z oświadczenia zauważam, że więcej kompleksów nawzajem sobie dziewczyny powodują niż chłopcy. Ale no, to też zależy od sytuacji. Tak jak patrząc tam po jakichś takich uwagach, które słyszałam w wieku szkolnym.
Mhm. Że świadomie to mówią?
Że dziewczyny są takie bardziej właśnie świadome w tym, nie? Na zasadzie
Wiedzą, że to zrobi krzywdę, tak, i dlatego to
właśnie
mówią.
Mimo tego, że jest to dużo bardziej niekomfortowe jak chłopak ci coś mówi, szczególnie właśnie w takim wieku, na przykład, że właśnie masz włosy na rękach, czy za wysoka jesteś na dziewczynę, takie wiesz, albo ważysz za dużo na dziewczynę, że to jest bardziej takie przykre tu i teraz i gdzieś tam się też faktycznie ciągnie i zostaje z tyłu głowy, ale takie kobiece przytyki między sobą są takie bardziej przesiąknięte takim jadem, takie bezlitosne, wiesz o co chodzi, że one nie są takie whatever, tylko no takie, że ja jestem lepsza, bo ja tego nie mam, nie? No takie zasadzie, co znowu wynika z wychowania i z tego, że stawia się sobie kobiety nawzajem jako konkurencję. Dobra, to teraz jedna dłuższa wiadomość. Już tak... Dwie w zasadzie. Kończąc.
To ja muszę siku.
No to idź szybko. To pytanie rozwali ci łeb.
No.
Przed tu, bo w okienku się nie zmieszczę. Strasznie ciekawi mnie jedno pytanie, a mianowicie, czy gdyby chłopak miał być w ciąży, urodzić dziecko, a później przychodzić połóg, to czy uważałby, że da radę i fizycznie ból, i psychicznie? Moje pytanie wzięło się stąd, że niestety, ale nadal dużo mężczyzn uważa, że cały proces ciąży i potem połogu jest łatwy i że to kobiety po prostu dramatyzują i robią z tego nie wiadomo co.
Nie, ja bym nie dał rady. Prosto. Całego tego procesu nie dałbym rady. Po pierwsze, nie dałbym psychicznie rady tego, jak bardzo moje ciało się zmienia podczas ciąży. Po drugie, nie dałbym rady tego, że mam w sobie jakąś inną istotę, która po części mnie wyżera, zabiera moje.
Po trzecie, nigdy tak o tym nie pomyślałam.
No,
trochę... Ale tak, ty nie lubisz się dzielić jedzeniem.
No. Po trzecie, nie dałbym rady rodzić, bo mam bardzo niski próg bólu, który zadaje mi ktoś. Sam sobie mogę zadać duży ból, ale nie lubię, jak ktoś mi zadaje bólu. W
ale
ogóle
to ty byś sobie sam tak naprawdę zadawał.
Panicznie boję się bólu bardziej niż czegokolwiek innego, nie? Na przykład śmierci się nie boję, ale tortur to po prostu panicznie
ale
się
ja
boję.
Ale ja też, ja no... No,
więc,
tortury masakrycznie, po prostu, no strasznie.
Rekonwalescencja później tego ciała, no nie, no to totalnie nie, totalnie nie, to ode mnie. A faceci, czy mogą tak, no jeżeli facet jest wychowany i ma takie myślenie, że ciało nie jest tak ważne, a myślę, że dużo może być takich facetów, że a co tam ciało, nie, że nie przejmują się tak ciałem kompletnie i że uważają, że są twardzi i że ból to jest pikuś, no to mogą wtedy twierdzić, że to nie jest taki duży problem, nie? Ale to wynika jakby z ich perspektywy.
No, ale,
wydaje mi się, że mam trochę bardziej taką damską perspektywę niż taką typowo męską, nie?
Okej, okay, ale czy w takim razie uważasz, że skąd możesz to... No z tego właśnie, że mają wyższy próg bólu, faceci są tak wychowywani, ale czy serio tak dużo facetów też tak myśli, że a co to jest, pikuś, urodzić dziecko, dlaczego one tak przeżywają? I nie tylko ciążę, ale też okres.
Że faceci tak, dlaczego faceci tak myślą?
Tak, i czy w ogóle faktycznie tak jest, że spotkałeś się z tym, że faceci mają takie podejście?
Nie, ja się z tym nie spotkałem. Nie spotkałem się z bagatelizowaniem okresu i ciąży, raczej ze wsparciem. Nie znam tego, że ktoś bagatelizuje.
Ale ogólnie to jest dla mnie mega duży red flag. Nawet jeżeli nie planujecie mieć dzieci, a gdzieś tam docierają sygnały, że mężczyzna ma takie podejście, że ciąża, czy tam okres, czy jakieś tam bóle twoje psychiczne, zmiany hormonalne, to jest takie mech i wymyślasz i daj spokój, dziewczyno, dorośnij.
Ale w ogóle totalnie bagatelizowanie nie jest okropne. Jeżeli na przykład tak, jeżeli ty byś bagatelizowała to, że ja ci mówię, że źle się czuję dzisiaj i że mam ochotę sobie poleżeć, jestem totalnie zmęczony i w ogóle masakra, byś to bagatelizowała, to
ja ci roboty ci znajdę zaraz.
No. Wiadomo, że bez przesady, nie? Jak już ktoś ma problem taki, że...
Permanentny.
Całe życie ma tak problem i mu się nie chce i źle się czuje, no to tak, nie? Ale wiadomo, w granicach rozsądku. A ciąża i okres i poród to jest to tylko jeszcze bardziej, nie? Więc jak można to bagatelizować? No red flag, no.
No tak, no przede wszystkim trzeba zrozumieć to, że człowiekiem rządzą hormony, a podczas ciąży, porodu, połogu i nawet samego okresu, który jest taką namiastką, to te hormony są całkowicie rozpieprzone, nie? W sensie, no nie rozpieprzone, że w negatywnym tego słowa znaczeniu, że jakaś choroba.
Bo szaleją.
No tylko szaleją po prostu i to jest mega męczące. Po prostu jest to męczące. Ale w ogóle dla mnie to jest takie dziwne, jak można zbagatelizować coś, czego ty nigdy nie doświadczysz, nawet nie masz nie masz bladego pojęcia o tym, jak może się ktoś taki czuć. I na zasadzie, a pikuś. Mm-hmm. To tak jak ja bym powiedziała, że a pikuś, wyjść na Mount Everest. Pa, bajka. Bajka, wystarczy się przygotować. No.
Takie krótkowzroczne, samolubne.
No. Dobra, już teraz naprawdę ostatnie pytanie. Co zrobi... Ogólnie pytań jest jeszcze mnóstwo, więc jak wam się spodoba ten odcinek, to robimy drugą część. Piszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli, czy
piszcie
nuda.
Piszcie propozycje swoje, pytań.
Jak macie jeszcze jakieś, które nie padły, to też jak najbardziej. Co zrobicie, jak chłopak, z którym jestem, mnie olewa? Mam wrażenie, że się mnie wstydzi, ale jak już postanowię sobie w głowie, że z nim zerwę, to nagle on zaczyna pisać albo się do mnie odzywać, przez co mam wrażenie, że jak z nim zerwę, to będę potworem, bo przecież on się stara.
No to myślę, że już wcześniej powiedziałem, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Dla mnie, jak ktoś mnie olewa, to wyp. Nie, jak ktoś mnie olewa...
Ale to jest taki case, że ktoś cię olewa, a później nagle przychodzi.
No to nie ma. Nie ma czegoś takiego dla mnie osobiście. Jeżeli mnie olewasz, to nie możesz być moim kolegą. A co dopiero moim chłopakiem czy dziewczyną?
Każdemu życzę takiego podejścia, naprawdę, z całego serca każdemu życzę twojego podejścia. Ta sytuacja mi przypomina książkę, którą wam już polecałam kilka razy tutaj, Partnerstwo bliskości, więc jeżeli nie słyszałaś jeszcze o tym, do autorki pytania teraz się kieruję, to o tej książce to bardzo ci polecam. I druga sprawa jest też taka, to ostatnio dało mi dużo do myślenia, trafiłam na taki cytat, nie wiem czy wam wspominałam już o tym, że nasz partner jest odzwierciedleniem tego, jak my siebie kochamy. Mhm. I jak ja to przeczytałam, to myślę, okej. Okay. To wszystko jakby wyjaśnia. Więc przemyśl sobie to bardzo mocno i tak jak wam powiedziałam, każdemu życzę takiego podejścia jak Kamil. Jak ktoś mnie ignoruje, ktoś mnie nie szanuje, ktoś mnie nie chce, to nie może być moim kolegą. Nie może być nawet moim kolegą.
Wiadomo, że można sobie na przykład jak pierwszy raz się to stanie, to przekminić. Zastanowić się, a dlaczego? Zapytać, może akurat ma jakieś problemy w życiu i jakby potrzebuje trochę czasu, potrzebuje sobie coś tam ogarnąć i tak dalej. No, ale jeżeli to się powtarza, no to wyp od razu. I ja w ogóle na tym etapie swojego życia to bym nawet już za pierwszym razem bym wyp. Nie? Bez rozkminiania. Jakby...
No to też świadczy o człowieku. Są czasami ekstremalne sytuacje, ale ktoś, nie wiem, się umawia z tobą, czy jesteście, coś tam działacie i nagle całkowita cisza i olewka i nieodpisywanie. Nawet nie masz naprawdę 5 sekund, żeby napisać, słuchaj, odpiszę ci we wtorek, bo we wtorek będę mieć wolny dzień.
No, to
nie masz,
no,
nawet
dokładnie.
5 sekund na to, no to jakim jesteś człowiekiem? I to wiesz, no nie mówimy o jakimś Grześku z Biedronki, czy tam przypadkowo spotkanej pani Lidzi w warzywniaku, tylko mówimy o kimś, z kim byłeś na randce na przykład, z kim się, nie wiem...
Dokładnie, wiesz. Bo jeszcze inaczej, jak na przykład umawialiśmy się z dziewczyną na spotkanie z pieskami, żeby nasze pieski mogły się wybiegać i ona napisała po tygodniu, że sorry, bo tam zachorowałam i w ogóle miałam dużo spraw, więc się nie odzywałam. Jakby nie znamy się i dopiero się umawiamy pierwszy raz na spotkanie Goldenków, więc spoko. A inaczej jak, kurde, chcesz z kimś związek robić.
No tak,
nie?
Właśnie no, to ja mówię w tym kontekście, bo inaczej to jest, wiesz. I to tak jak mówisz, że pierwsza sytuacja to inaczej niż jak to już jest któraś kolejna, to w ogóle już abstrakcja. No, także jeżeli ten format wam się podoba, to wiecie co robić, napiszcie, po prostu dajcie znać, czy nie, czy w jakąś inną stronę. I tak jak Kamil powiedział, jak macie jeszcze jakieś swoje propozycje pytań, to piszcie. I tak jak mówię, jeżeli wasze pytanie tu nie padło, to tak jak wam mówiłam, jest tych pytań jeszcze dużo, więc spokojnie na kolejne odcinki pikantne tej sesji przepytywań mężczyzn będzie materiału, będzie z czego wybierać.
Pikantnie fest było, nie? Ja to jestem pikantny.
No Kamil tak średnio pikantnie, nie? Ale nie, no niektóre rzeczy tam były takie, wiesz, bardziej. Dobra, już tam się nie... To musisz się czepiać zawsze.
No to też zależy, co dla kogo jest po prostu pikantne. No. Dla jednych
ja
to była zupka z mleczkiem.
No właśnie.
A i dla innych to będzie po prostu zasłanianie uszu.
A jeżeli chodzi o formaty w ogóle jeszcze podcastowe, to Kamil namiętnie słucha teraz Emmy Chamberlain. Ma taką serię w podcaście, odpowiedź od Emmy, czy rada od Emmy. I odcinek polega na tym, że bierze jedną wiadomość na tapet od słuchacza i sobie na nią odpowiada. Gdzieś tam takie, wiecie, luźne przemyślenia, taka rada od koleżanki. Piszcie, czy chcecie coś takiego, żebyśmy wprowadzili tutaj. I co? I mam nadzieję, że miło wam się słuchało, że było fajnie. I że się widzimy albo słyszymy w kolejnym odcinku.
To wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!